Gente, chwała Bogu. Chwała Bogu. Najpierw chcę was pozdrowić od zboru w Ostrowie Wielkopolskim, bo ostatnio zapomniałem, jak się spytają, czy was pozdrowiłem, to byłbym w kropce. I pozdrawiam też od mojej żony Marzeny, bo jak się zapytałaby, czy pozdrowiłem, to był w jeszcze większej kropce. Także pozdrawiam was serdecznie. Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu Chryste, bardzo dziękujemy za Twoją obecność i za Twojego Ducha Świętego pośród nas. Panie, my ogłaszamy, że zawsze jest więcej do otrzymania od Ciebie, niż otrzymaliśmy do tej pory. Panie Jezu, jesteś tym, który ma nieprzebrane bogactwo. My chcemy się skupić na Tobie. My chcemy Ciebie wywyższyć. Tak, Panie, my chcemy dobrych rzeczy od Ciebie. Ale, Panie, my nie chcemy zatrzymać naszych oczu, naszej uwagi tylko na tym, co dajesz. Ale na Tobie, na tym, który jesteś najważniejszy. Chryste, uwywyższamy Ciebie na tym miejscu i zapraszamy Twojego Ducha Świętego pośród nas. Panie, niech On przechadza się teraz pośród nas. Kiedy będziemy słuchali Twojego Słowa, dotykaj naszego życia. Kiedy, Panie, będziemy rozważali Twoje Słowo, niech On dotyka nas tak, jak, Panie, nieraz już nas dotykałeś, albo jeszcze więcej, albo tak, jak nigdy nas jeszcze nie dotykałeś. Duchu Święty, my naprawdę potrzebujemy zbliżenia się do Jezusa Chrystusa i Ty jesteś tym, który nam objawia Chrystusa. Objaw nam Go, Panie. Dotknij nas swoją mocą i obecnością Bożą, tak żeby nasze serce tylko Jezusa pragnęło, aby nasze życie było całe skupione na Nim, żeby nasze pragnienia były całkowicie na Niego nakierowane. Panie, żeby całe nasze życie, to kim jesteśmy, to co posiadamy, Panie, żeby wszystko służyło Jego chwale. Niech tak się stanie w Twoim imieniu, Chryste. Amen. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić o pokucie, ale zanim powiem o pokucie, może przeczytajmy Księgę Kaznodziei, 10 rozdział, 1 werset. Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 1 werset. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Znacie to? Nie znacie tego fragmentu? No to przez chwilę chciałbym o tym powiedzieć, a później chciałbym powiedzieć o pokucie. Dlaczego? Heniu, zniżysz mi troszeczkę? Tak z 15 centymetrów. O, super. Jak to wyglądało w praktyce? Jest aptekarz, przygotowuje olejek taki aseptyczny, jałowy, uzdrawiający i nagle wpada tam mucha. Co robi aptekarz? W dzisiejszych czasach wyciąga muchę i sprzedaje nadal jako aseptyczny. Tak? W dawnych czasach myślę, że stwierdzą, że olejek jest zepsuty. No każdy z nas, no może nie będę się za bardzo rozwijał, na czym siada mucha. W każdym razie chyba nikt z nas, jak idzie do restauracji, wpadnie mucha, to nie mówi, o, owadzik, trochę białka i zaczyna jeść. Mówi, rewelacja, za darmo, trochę więcej pożywienia. No każdy mówi, fuj, i mówi, no nie jem tego. I teraz są rzeczy, które psują wszystko, co dobre w naszym życiu. Wyobraźcie sobie dobre małżeństwo, które ma tylko jedną taką muchę, po prostu się kłóci. A poza tym jest dobrym małżeństwem. No to nikt z zewnątrz nie powie, że całość jest w porządku. Oni mogą się, nazwijmy, bardzo kochać, tylko co jakiś czas się zaczynają kłócić. I no, wiecie, jak to wygląda w życiu? Wiecie, jak wygląda to w życiu? Jak się kłócicie z mężem czy z żoną? Wiecie, coś znamy z praktyki. Wszyscy wiemy, że coś jest nie tak. I tak nie można funkcjonować. I my tak naprawdę chcemy dobrych rzeczy od Boga. I to jest jak ten olejek taki wspaniały. Chcemy od Boga. Jedna rzecz nie nas to popsuje. Kłótnie zepsują nam małżeństwo. Apodyktyczność zepsuje nam małżeństwo. Tak? Obgadywanie, tylko obgadywanie ich będzie w kościele, zepsuje całe relacje kościelne. Chcielibyście być w kościele, gdzie jeden drugiego ciągle obgaduje? Patrzy na jeden na drugiego z podełba i tylko patrzy, żeby kogoś obgadać? Tu dowcip wam od razu powiem. Kiedyś trzech kaznodziei było na konferencji i razem spali gdzieś tam w fotelu i mówią tak, no to wieczorem, tak żeby nie tracić czasu, to coś poważnego zróbmy, może zwierzmy się ze swoich problemów. No i się spotkali, jeden mówi, ja mam problem z kobietami, no ciągle się za kobietami rozglądam. Drugi mówi, ja podbieram pieniądze z kasy kościelnej. A trzeci mówi, a ja mam problem z plotkowaniem, już się nie mogę doczekać, aż wyjdę z tego pomieszczenia. Można tak się zwierzać i można w ten sposób działać. Na pewno to będzie ostatnie zwierzenie w życiu, jeżeli traficie na taką osobę. Amen? I Kościół ma być miejscem, gdzie naprawdę płynie Boży olejek, a nie popsuty przez jakąkolwiek zdechłą muchę. Nieraz jest tak, że my naprawdę przeżywamy Bożą obecność, taką wspaniałą. Ja podam może takie proste przykłady. Jest modlitewne, modlimy się, taka, wiecie, przychodzi taka Boża atmosfera. I nagle jak któraś osoba się zaczyna modlić, o Boże, Ty wiesz, że ten zbór jest cielesny. Ty wiesz, że my wszyscy jesteśmy jak tacy oszuści. Panie, Ty wiesz, że tu nie ma prawdomównego ani jednego. Jak myślicie, będzie nadal atmosfera Boża, czy nie? W modlitwie modlitwą można coś zepsuć. Są modlitwy, które tak naprawdę nie pochodzą kompletnie od Pana Boga, są inspirowane nie przez Ducha Świętego, a przez nasze własne jakieś dziwne inspiracje lub demoniczne inspiracje. Pamiętam kiedyś taką sytuację, modliliśmy się, wypędzaliśmy demony z pewnej kobiety i ona mówi tak, i tak jakoś te modlitwy nie szły. Ja mówię w końcu, słuchaj, co się stało, że tak dziwnie jakoś jest, ty w ogóle nie skupiasz się na tym, że się modlimy. A ona mówi, a bo pastor mnie dzisiaj zasmucił, muszę się pomodlić. No i zaczęła się modlić. O Panie, Ty wiesz, jak on mnie oskarżył. O Panie, Ty wiesz, jak on coś tam zrobił. O Panie, Ty wiesz... Ja tutaj na zasadzie, ja jestem biedna, a on tyle złych rzeczy jakby mi zrobił. I ona skończyła się modlić. Zgadnijcie, co ja powiedziałem. Oskarżyciel, wychodź z niej. Naprawdę, to nie była modlitwa inspirowana przez Ducha Świętego. Ona miała pełno żalu, oskarżeń. To nie była modlitwa, która jest w Duchu Świętym i która przynosi ulgę. I wiecie, my nieraz się tak modlimy, że Bóg jak na to patrzy, to musiałby chyba uszy zatkać. Przychodzimy, traktujemy się jak ofiary. O Panie, mój pastor powiedział mi takie trudne słowa. Jak on mógł w ogóle? Ty mnie oczywiście rozumiesz, Boże, ale on mnie nie rozumie. Powiem więcej, on chyba jest cielesny. Powiem więcej, Boże, tylko Ty mnie rozumiesz, bo tylko Ty jesteś duchowy. I jak Bóg ma słuchać takiej modlitwy? Rozumiecie, co mi chodzi? Ktokolwiek Ci coś powie, to Ty uznasz, że cielesny Cię skarcił. Ktokolwiek zarządzi w Kościele, któryś z liderów coś powie, to Ty powiesz, no jak on mógł tak powiedzieć? No mógł, bracia i siostry, bez liderem. Amen? I dlatego my nie wolno nam po prostu psuć tego, co Bóg ustanowił. Wyobraźcie sobie, jest taki werset, który mówi, jakże dobre jest właściwe słowo we właściwym czasie. Odwracając, jest złe słowo w złym czasie. W małżeństwie często w złym czasie złe słowa mówimy. Kiedy przychodzi zły czas, my będziemy szukać Boga, a nie się wyżywać na mężu czy na żonie. Nie, najczęściej to mężowie na żonach się wyżywają. Tak? Siostry, jak to jest? Tak, nie? Wiadomo. Chociaż biblijnie zaczęło się od kobiety, nie? Ale panowie, żebyście się tak nie cieszyli, wina jest przypisana Adamowi, nie Ewie. Dlaczego? Bo Ewa była zwiedziona, a mąż już słuchał kobiety, nie węża. I to jest ta różnica. Dlatego my musimy sobie zdać sprawę, że w naszym małżeństwie też musimy dbać o rozwój. I nie może być tak, że my będziemy psuli nasze małżeństwo. I podam prosty przykład. Jeżeli mąż jest apodyktyczny, ciągle, nie wiem, urażony, dzieci chce ustawiać po kącie, po kątach, tłumaczy, że dzieci i ryby głosu nie mają, kobiety dzieci i ryby głosu nie mają, można sobie rozwijać to. I nagle się okazuje, co to za życie w ogóle jest? I oczywiście ktoś może wziąć werset z Pisma Świętego i powiedzieć, bardzo proszę, to jest napisane. Mąż jest głową żony. Żony macie być uległe. I mówi, proszę być uległą. No to co ona ma robić? Witać na kolanach? Przychodzi mąż z pracy, ona na kolanach, już wiecie, posprzątane, oczywiście ugotowane, placek, ciasto, wszystko pachnie, kurczak i na kolanach cię witać. Ty mówisz, no dzisiaj wreszcie odpowiednio mnie uszanowałaś, uczciłaś mnie. I później mówisz, ja to mam dobrą żonę. Ona nawet nie musi podłóg wycierać, bo zawsze na kolanach jak chodzi, to wszystko wytrze. Zdajmy sobie sprawę, że albo zaczniemy być normalnymi mężami, którzy kochają swoje żony i szanują tak Chrystus Kościół. Na czym polega miłość Chrystusa do Kościoła? Między innymi, że jest wyrozumiały. Amen. Panowie, wiecie, że kobiety przeżywają co miesiąc coś takiego dziwnego? Czego my nie ogarniamy i one też tego nie ogarniają? Wiecie, że trzeba być cierpliwym? Wiecie, że one same z sobą nieraz sobie nie dają rady w tym czasie? A my w tym czasie często jako panowie co robimy? Bo z tobą to tak zawsze. Z tobą się dogadać nie idzie. No pewno, że nie idzie się dogadać w tym czasie. Ja to nieraz powtarzam, wiecie, nieraz, gdy moja żona przeżywała te dni, to ja nieraz mówię tak, Marzena, z tobą się dogadać nie mogę. I nagle olśnienie. A może te dni właśnie, ona mówi, no właśnie wczoraj się zaczęły. I ja mówię tak, Boże, jak jestem głupi, no tyle lat z nią jestem i ja nie umiem odkryć jakby, kiedy ona ma ten czas, kiedy muszę być bardziej wyrozumiały. Oczywiście zaznaczam, siostry, też się módlcie o to, że w tych dniach nie, że hormony się zmieniły, to teraz będzie szaleństwo. Modlicie się też wcześniej. Ale słuchajcie, są nawet życie, to fizyczne, te hormony sprawiają, że nasze życie często jest takie trochę pofalowane. No i miłość polega na tym, że się szanujemy nawzajem. Że ten mąż jest dobry dla żony, że ona się przy nim czuje dobrze i bezpiecznie. A nie, że dopiero jak on wychodzi do pracy, to się czuje dobrze i bezpiecznie. Amen? Więc można popsuć taką postawą, małżeństwo sobie można popsuć. I nieraz jest tak, że ludzie źle żyją, mija 10 lat czy 15, następuje zmęczenie materiału i albo mąż nie wytrzymuje, albo żona nie wytrzymuje. I ktoś mówi tak, to ja się tak starałam całe życie, no tak czyściłam wszystko, tak sprzątałam wszystko w domu, przestawiałam tego męża z kąta w kąt, żeby nie brudził i on nie wytrzymuje ze mną. No tak, no nie wytrzymuje, bo za dużo może tego sprzątania. Za mało miłości, za dużo sprzątania. To jest dobre. Co psuje też taką Bożą atmosferę? Światowość. Spotykają się chrześcijanie. Wiecie, że chrześcijanie, oczywiście rozmawiamy o dzieciach, o pieluchach, o pracy, o samochodach. Ale nieraz jest tak, że jest taki czas, że powinniśmy się skupić na Jezusie. I ktoś zawsze zmienia temat na jakiś światowy, taki byle jaki. I te rozmowy nie budują w końcu. Pamiętam kiedyś taką moją przyjaciółkę, nawróciła się, poznała chłopaka. Ja miałem wtedy chyba 19 lat, ona miała może 17 czy 18. I pamiętam, zawsze jak się spotkaliśmy, ja zawsze o Jezusie mu zaczynałem mówić. I on był coraz bardziej zainteresowany, zadawał pytania. A ona w tym czasie zmieniała temat. Jak ja o Jezusie, to ona zaczynała jakiś inny temat. Także wybijała ciągle z tego rytmu. Za jakiś czas przyszła i mówi, słuchaj Darek, no wpadłam. Ja mówię, no to co mam ci teraz powiedzieć? Mówię, jak głosiliśmy Ewangelię, mówiłem mu o Jezusie, to ty tematy zmieniałaś. No to masz, co chciałaś teraz. Nieraz jest tak, że my psujemy sami pewne rzeczy. Amen? Więc jeżeli jest czas, kiedy mamy szukać Pana Boga, nie zmieniajcie tematu, chociaż będziecie kuszeni, żeby zmienić temat. Nie zmieniajcie tematu. Pociągnijcie temat ku Jezusowi Chrystusowi, jakieś zasady ze Słowa Bożego, coś, co po prostu buduje. Wtedy dopiero będziemy pewni, że możemy pewne rzeczy zrobić. Jest taka historia o Achanie w Piśmie Świętym. Pamiętacie tą historię? Achan wziął pewne rzeczy, które były obłożone klątwą i za chwilę, gdy Izrael zaatakował wrogów, przegrał i było iluś zabitych. Jeden grzech jednego człowieka spowodował, że w Izraelu zaczęły się kłopoty. Co to oznacza? Że tą jedną muchą może być twój grzech, twój prywatny grzech, bo zaznaczam, twoje grzechy nie są prywatne. Tobie się wydaje, że one są prywatne. One nie są twoimi prywatnymi grzechami. Będziesz grzeszył czy grzeszyła, twoje dzieci będą cierpiały przez to. Społeczeństwo zacznie cierpieć być może. Wszystko zależy, jakie to są grzechy. Ale grzech nigdy nie jest prywatną sprawą. Kiedyś, gdy w Izraelu brano rozwód, wiecie, rozwód nie był kiedyś prywatną sprawą. Teraz się mówi, że rozwód jest prywatną sprawą. Także, że to każdy jakby żyje jak chce i jakby według swojego mniemania, po cichu idzie tam z prawnikiem, biorą rozwód. Wiecie, kiedyś Izraelici, gdy brali rozwód, musieli stanąć przed radą starszych. I oni musieli się wytłumaczyć, dlaczego biorą rozwód. To nie była prywatna sprawa, to była sprawa grupy. To była sprawa zboru. I my musimy sobie zdać sprawę, że twoje grzechy nie są prywatne. Twoje dobre życie z Bogiem ma wpływ na społeczeństwo, na rodzinę, na wszystkich i twoje złe życie ma wpływ na innych. Podam prosty przykład. Rano wstajesz i jesteś zdenerwowany. No, bo coś ci tam nie wyszło. Wybaczcie za określenie. Opierniczyłeś żonę i dzieci, poszedłeś do pracy. W pracy dostało się współpracownikom. A jak jesteś szefem, no to wielu współpracownikom się mogło dostać, tak? Za chwilę ten pracownik w złym humorze mówi, znowu po mnie pojechał w pracy. Idzie i sam się kłóci może ze swoją żoną. Wiecie, to idzie jak fala nieraz. My nawet nie jesteśmy w stanie nas przewidzieć, że to zło, które dziś zapoczątkujemy, jaki będzie miał wpływ na innych. Albo gdy zaczniemy w złości mówić coś do naszych dzieci. Skąd wiesz, jak dziecko to odbiera? Są rzeczy, gdy rozmawiam z ludźmi duszpastersko, są rzeczy, które oni pamiętają z dzieciństwa, co ojciec powiedział do niego w złości. Że jest głupi, albo że mu nic nie wyjdzie, albo że ty to zawsze jesteś taki uparty. I te osoby są już dojrzałe, a one to ciągle pamiętają, bo to zostaje w człowieku. I zamiast dziecko wzrastać w atmosferze akceptacji, oczywiście są zasady, które my ustalamy, tak jak Bóg dla nas ustalił pewne zasady zachowania, to dziecko wzrasta w złej świadomości i inną tożsamość przyjmuje. Nie tą ukochaną tożsamość. I później jest tak, że dzieci nasze dorastają i tylko czekają na pełnoletność, żeby uciec z domu. Rozumiecie, co mi chodzi? To jest nasze zachowanie, a później jak będziemy starzy, to nawet herbaty nam nikt nie będzie miał kto zrobić. Bo nasze własne prywatne grzechy niby okazują się, że nie są prywatne. Wpływają na innych i to rykoszetem zawsze wraca do nas. Jest taki fragment, który mówi, puszczaj swój chleb po wodzie, a po wielu dniach go znajdziesz. Więc jak pomagamy innym, to wróci do nas kiedyś, na pewno. Ale jak będziesz złośliwy, będziesz żył w grzechu, na pewno wróci do ciebie zło. Na 100%. Amen? Chyba, że pójdziemy do Jezusa i przerwiemy to pasmo tego grzechu. I to dotyczy całego naszego życia. Kiedy Achan zgrzeszył, Izraelici zaczęli ginąć. Jest napisane, wziął rzeczy przeklęte, dlatego Izrael został przeklęty. Bóg patrzy na nas często jak na całość, na grupę. My jesteśmy Kościołem Bożym. Wy jesteście tu w Hamburgu, lokalnym kościołem. Ja usługuję w zborze w Ostrowie. Ale bracie i siostro, twoje życie albo zbuduje Kościół, albo będzie niszczyło Kościół. Twoje życie sprawi, że Kościół będzie wzrastał i twoje modlitwy i twoje oddanie Kościołowi sprawi, że będzie Kościół rósł, albo będziesz rujnował Kościół Boży. Jeżeli są osoby, które kiedyś obgadywały, to jest jak ta mucha, która wpada do olejku. Ten olejek staje się niezdatny do użycia. Amen? Pismo Święte mówi, że faryzeusze byli takimi ludźmi, którzy gdy było potrzeba, to szukali morza i lądy, obchodzili, żeby pozyskać współwyznawcę. A kiedy on już się jakby nawracał na to, co mówili, to czynili go synem piekła dwakroć gorszym niż oni sami byli. Czyli ich nawrócenie powodowało, że ci ludzie jeszcze bardziej zepsuci byli, bo naśladowali ich sposób życia. Dlatego, bracia i siostry, to jest wyzwanie dla nas. Czy chcemy takiej przemiany, w której my będziemy zbudowaniem, a nie zgorszeniem dla innych? Zbudowaniem dla żony, mężu, a nie zgorszeniem. Amen? Wiecie, ja rozmawiam z żonami, z mężami też. I nie wiem, kogo bardziej rozumiem, przyznam się szczerze. Bo faceci nieraz jak zaczną mi się użalać, to mówię, że tak się żyć nie da z takim gościem. Że jak mąż mi nieraz się zacznie wyżalać, to się nie dziwię, że żona ma go dosyć. Nieraz jest tak, że żona zacznie się żalić na męża, też mówię, no nie dziwię się, że po prostu ten facet nie wyrabia z nią. Po prostu my zawsze chcemy przedstawić się w tym jak najlepszym świetle, a jest czas, żeby wreszcie powiedzieć, Boże, daj mi swoje światło, pokaż mi, jak wygląda moje życie. I wtedy dopiero będę wiedział, jak iść dalej. Gdy mówię o przemianie życia, często mi taki przykład przychodzi, o który się kiedyś modliłem. Zastanawiałem się kiedyś, jak to jest, kiedy człowiek przejrzy się w lustrze Słowa Bożego i zapomina, jaki był. Pamiętacie ten fragment z Nowego Testamentu? I mówię, Boże, jak to wygląda? I Bóg mi od razu taki obraz dał, że leży facet sobie na łóżku i taki wielki pająk mu tak nad nosem wisi. I pełno karaluchów, myszy, wszystko biega, jakieś tam, wiecie, takie paskudstwa po ścianie. Nagle zapala się światło, on to widzi, tego pająka, widzi ten cały bałagan i mówi, gaście światło, gaście światło. I ktoś gasi to światło, on mówi tak, nie ma pająka, nie ma karaluchów, jest wszystko w porządku. Wiecie, kiedy Bóg daje nam swoje światło, to trzeba sprzątać, a nie udawać, że tego nie ma. Jeśli Bóg ci pokazuje, że nie jesteś dobrym mężem, to na kolana i masz szukać Boga i być dobrym mężem. Powiem tak, bracia, no do mężów akurat mówię teraz. Bracia, nie masz nikogo bliższego niż twoja żona. Od razu ci to mówię. Kto by z tobą wytrzymał tyle lat? Żono, do ciebie to samo się tyczy. Naprawdę uszanujcie te lata, które już spędziliście razem ze sobą i zacznijcie się szanować w sposób prawidłowy. Uszanujcie to, że ktoś był cierpliwy, wytrwały z wami i teraz zmieniamy swoje postępowanie tak, żebyśmy naprawdę byli ludźmi, którzy tęsknią za sobą, kochają siebie, wspierają siebie, są zbudowaniem. Dzieci też to będą widziały. Ja nie wiem, czy wam mówiłem ostatnio to. Wiecie, ja nieraz mam takie fazy. Mam taką fazę, że jak mnie weźmie na miłowanie mojej żony, to chodzę z nią i ciągle mówię, że ją kocham. Idzie do kuchni, ja za nią do kuchni, ale cię kocham, Marzenka. Przytulę ją, nie przeszkadza mi, bo gotuję. Za chwilę przyjdę znowu, no kocham ciebie. No dobra, za chwilę tam nie przeszkadzę, bo tam kroję coś. I cały dzień chodzę za nią, mówię, że ją kocham. I mi się nie znudzi. Oczywiście mam taką fazę, że powiem, no Marzena, już nie marudź. Ale słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Musimy okazywać sobie jakąś miłość, prawda? Czy nie? Czy wystarczy, że na kobiercu ślubnym powiedziesz, że ją kochasz i nie odwołałaś do tej pory tego? I nie musisz jej ani kwiatka kupić. Kupujecie panowie kwiatki żonom? Naprawdę to nie jest wielki wysiłek. Ja ostatnio mojej żonie kupiłem kwiaty, ona mówi, nie potrzebuję kupować, bo ja już jedne mam. Ja mówię, no ale mi się podobały, chciałem ci kupić. Nie, nie, dobrze, dobrze, się z każdych kwiatków cieszę. Bracia i siostry, to są tak drobne nieraz rzeczy, a one budują takie poczucie, że ty się interesujesz nadal tą swoją żoną. Że ty o niej myślisz. Że jak nie jest tak, że wchodzisz do domu i mówisz, co tam na obiad? Że jedyne myśli to masz o tym, co chcesz zjeść. Tylko, że wcześniej pomyślałeś, że kwiatkę jej kupić, nie wiem, no wymyśl sobie jakiś tam spacer, no cokolwiek. Amen, tak. Siostry też się zgadzają ze mną. Brat się zgadza z tamtej strony i tu siostra z drugiej strony. Jeżeli nie zmienimy swojego postępowania, my naprawdę będziemy żeli to, co siejemy. Jeżeli Kościół ma być pełen ducha, to musi walczyć o to, żeby być pełnym ducha. Jeżeli małżeństwo ma być zdrowe, to mąż i żona muszą walczyć o to małżeństwo. Często jest tak, że jedna strona sobie zupełnie wszystko odpuszcza, druga strona walczy. Rzadko jest tak, że oni oboje walczą w tym samym czasie. Jeżeli widzisz, że coś się dzieje nie tak z twoim małżeństwem, no zacznij walczyć o nie. Po pierwsze w małżeństwie, po drugie zacznij być człowiekiem takim, wiecie, no bądź takim księciem z bajki, takim królewiczem dla tej swojej żony, no bądź kulturalny, no choćby kulturalny bądź na początek. A później się będzie rozwijała ta twoja uprzejmość. To psuje. Psuje małżeństwo i psuje też Kościół. Bo jeżeli małżeństwo jest zepsute, no to jak ma w Kościele być dobrze, jeżeli Kościół się składa przecież w końcu z rodzin? Amen. Nasz zły przykład dzieci później przejmują. I później jest tak, że my zamiast iść do przodu i brać nowe rzeczy od Boga, to ciągle we własnych grzechach się tak, wiecie, borykamy się z tym, taplamy się w tych grzechach i ciągle w kółko jest to samo. Słuchajcie, ile czasu można w Kościele żyć problemami, problemy i problemy i problemy i wszystkie modlitwy tylko Boże, bo tu jest problem, Boże, bo tam jest problem. To w końcu kto działa? Diabeł czy Duch Święty? Bo jak popatrzymy nieraz, spytacie wierzących, gdybym was po kolei spytał w życiu, masz więcej radości czy problemów? Co powiemy? No problemów. No to kto więcej działa w naszym życiu? Duch Święty czy diabeł ze swoimi atakami na nasze życie? I to powoduje, że my nie żyjemy pełnią życia chrześcijańskiego. Ja bym chciał, żebyśmy mieli taką obecność Bożą w naszym życiu, kiedy się spotkamy, kiedy Duch Święty występuje, że my zarażamy innych tym. Że oni po prostu nie mogą uciec od tego, bo to jak ogień przechodzi. Ale możemy oczywiście zarażać takim bezsensem, smutkiem. Tak? Ja to też często powtarzam. Wiecie, jak w obecnej dobie chrześcijanie często musieliby głosić Ewangelię? Słuchaj, mój kolego Kaziku, pracujemy już 5 lat, nawróć się do Jezusa. Mi nie wyszło. Jestem smutny, wykończony, z żoną się ciągle kłócę, ale Jezus jest dobry, może tobie się uda. Tak ludzie by musieli głosić Ewangelię, a nie na zasadzie, słuchaj, mój Jezus mnie zmienił, mój Jezus błogosławi moje małżeństwo, mój Jezus wyciąga z problemów, mój Jezus, kiedy się kłócimy, przychodzi z pokojem Ducha Świętego, my poddajemy się Bogu i znowu jest spokój w domu. Nawróć się do Jezusa, bo warto. Musimy mieć coś, co tym ludziom dajemy. A nie na zasadzie, że możemy opowiedzieć trudne, przykre rzeczy i powiedzieć, wiesz co, no może się nawróć do tego Pana Jezusa. Na ile znam siebie i ludzi, żeby coś chcieć, to musi nas bardzo zainteresować. Musi coś w naszym życiu być pobudzone. I dobre świadectwo jest rzeczywiście fajnym pobudzeniem. Co jeszcze niszczy, albo co może być taką muchą w kościele? Porównywanie się. Wiecie, porównywanie przynosi zazdrość, przynosi zawiść, przynosi obmówiska. I ludzie zamiast służyć Bogu ramię w ramię, to się porównują. Kto lepszy, kto gorszy. Kto lepszym kaznodzieją, kto gorszym. Kto się lepiej modli, kto gorzej. Nie wiem, czy to wam opowiadałem kiedyś, ale byłem młodym chrześcijaninem i głosiliśmy Ewangelię takim ludziom na rytmach młodych. W Jarocinie były rytmy młodych, tam hipisi, punki przyjeżdżali, była mała scena, duża scena i my robiliśmy jedzenie i mówiliśmy ludziom o Jezusie. I pamiętam, jak taka para, zupełnie naćpana, ten chłopak tak siedział sobie pod ścianą, tak te oczy zamykał, głowa mu się kiwała. I ja zacząłem mówić o Jezusie. I tak mówię, no tak jak umiałem, bo ja byłem chyba rok nawrócony wtedy. Tak jak umiałem, mówię o Jezusie. I podszedł taki brat i mówi, słuchaj, ja mu powiem o Jezusie, bo ty nie umiesz. A mówię, no dobra, no to mówimy o Jezusie. I on tam opowiada i ten ćpun tak patrzy i mówi, wiesz co, zawoj mi tamtego, bo ja ciebie nie rozumiem. Ale można się porównywać, kto lepiej głosi Ewangelię, kto gorzej głosi Ewangelię. Też się nic nie zbuduje w kościele na przykład. I to będzie jak taka mucha, która psuje nasz olejek. A rewelacją jest, jeżeli my rozpoznajemy talenty i dary innych i korzystamy z nich. To nie chodzi o to, żeby mnie wywyższyć, że jestem najlepszy. To chodzi o to, że jeżeli na przykład Andrzej lepiej się zna na finansach, to przecież ja nie będę udawał księgowego. Rozumiecie, co mi chodzi? Jeżeli Krzysiek zna się na samochodach, to nie będę szedł i Sylwii się pytał, jaki samochód kupić, tylko pójdę do Krzyśka się spytać. Chociaż Sylwia może się zna. Musimy sobie zdać sprawę, że trzeba korzystać z tych darów i tych ludzi, którzy są wokół nas, a nie porównywać się, czy zwalczać, czy próbować samego siebie forsować do przodu. To jest ostatnia głupota, jaka mogłaby być. Tak było z apostołami. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Piotr na przykład był najodważniejszy. On mówi, wszyscy się zaprą, ja nie. Chcielibyście, wychodzi Heniu i mówi tak, słuchajcie, wy się wszyscy Chrystusa zaprzecie, ja nie. Co byście pomyśleli o nim? Fajny brat. Taki pełen ducha. My się rzeczywiście zaprzemy, on nie. Normalnie byście powiedzieli tak, co za bufon nadęty. Co on tu opowiada? Jedyny mądry, jedyny odważny. No, coś mu odbiło. A Piotr normalnie wprost mówi, oni się zaprą, a ja nie. A spod krzyża wszyscy uciekali. I wtedy dopiero był pokorny, wtedy dopiero płakał. Pamiętacie, jak się zaparł Pana Jezusa Chrystusa? Porównywanie się z idiotyzmem w kościele. Nigdy się nie porównujcie z nikim. A jak chcesz się porównać z kimś, to z kim? Z Panem Jezusem. I zawsze blado wypadniemy. Zawsze blado wypadniemy. Zawsze będą rzeczy do zmiany. Dlatego nie pozwolono nam się porównywać, natomiast powiedziano nam, żebyśmy współpracowali. Że mamy w Kościele się budować nawzajem. Nie porównywać, a budować. I dalej jeszcze można też pochlebstwem się na przykład posługiwać. To też jest taka mucha. Absalom tak zrobił. Kiedy ludzie szli do Dawida, do jego ojca, on zawsze stawał, mówi, tak, do ojca możecie iść. Ale on jest zajęty, on tak nie zajmie się waszą sprawą. Ja to bym się zajął wami. Ja to bym wam pomógł. No nie jestem królem na razie. No wiadomo, to jest mój tata. Nic do niego nie mam. Ale ja bym lepiej to zrobił. No ale idź gdzie chcesz. No chcesz to iść do króla. Jak chcesz porozmawiać ze mną. I co się stało? Po jakimś czasie wszystkich przekabacił, że tak powiem. Wszystkich przeciągnął na swoją stronę i w końcu była wojna domowa wręcz. Więc nigdy nie próbujcie pochlebstwami nic uzyskać. To jest takie czarowanie, takie kontrolowanie przez pochlebstwo. Nie pochlebiajcie nikomu. To znaczy, jeżeli masz w sercu i widzisz Asię czy Sylwię i mówisz, no ładnie Asia wyglądasz, Sylwia ładnie wyglądasz, powiedz to z serca, ale nie z pochlebstwa. To znaczy, najlepiej mówcie to przy mężach. Bez mężów tego nie mówcie. W każdym bądź razie nie wolno nam posługiwać się pochlebstwem. Więc oczywiście bym mógł mnożyć tych przykładów bardzo dużo i pokazywać, co może psuć nasze życie. My musimy sobie zdać sprawę, że trzeba wreszcie zacząć wyrzucać te rzeczy, które w naszym życiu psują nasze relacje w Kościele, bo Kościół to jest rodzina nasza. I teraz, czy chcecie popracować? Bo to, co będę mówił, to jest taka długotrwała praca. To jest mowa o pokucie, ale to jest długotrwała praca. Całego słonia wiecie, jak się zjada? Kawałek po kawałku. Inaczej się nie zje. Problemy, gdy jest ich dużo, nie wyrzucicie wszystkich naraz. Charakteru swojego nie zmienicie w jednej chwili. Jeżeli ktoś myśli, że Bóg nas będzie zmieniał w ten sposób, że modlę się, modlę i nagle stąpił na mnie Duch Święty i ja jestem taki cudowny, taki uprzejmy, taki delikatny, taki wspaniały, to się pomyliłeś. Dlaczego? Duch Święty wstępuje na nas. Jego owoce pojawiają się w naszym życiu, ale sama nazwa owoce oznacza, że musi być jakiś proces. Czy widzieliście kiedyś jabłoń, którą zasadziliście, na drugi dzień wstajecie, na drugi dzień, no kto by tak długo czekał? Po godzinie te owoce już są? Nie ma takiej opcji. Są drzewa, które owocują co roku, są drzewa, które owocują co kilka lat. Papierówki chyba co dwa czy co cztery lata bardzo dużo rodzą. Trzeba sobie zdać sprawę, że owoc oznacza trwanie w Jezusie. Owocowanie oznacza zakorzenienie, czerpanie wody, czerpanie pokarmu, czerpanie słoneczka i przychodzą owoce w swoim czasie. W swoim czasie zaznaczam. Dlatego trwanie w Jezusie, czy trwanie w społeczności z Bogiem, to jest wzór owocności, a nie czekanie na tylko jakieś tam wstąpienie Ducha Świętego. Pamiętam taką moją przyjaciółkę. Zabrałem ją kiedyś na nabożeństwo. Pierwszy raz w życiu była na nabożeństwie. Zaczęliśmy wielbić Boga. To była taka mała grupa, tam może było nas z 12. Słuchajcie, ona jak sprężyna zaczęła skakać, no tak wysoko skakała i krzyczała na całe gardło. Jezu, ty jesteś cudowny, Jezu, ja cię kocham, Jezu, jesteś wspaniały. Tak wrzeszczała, że ja mówię, co tu się dzieje? W życiu nie widziałem, żeby ktoś się tak Jezusem cieszył. Nigdy więcej na nabożeństwo nie przyszła. Więc to, że Bóg kogoś dotknął i on nawet przeżył Bożą obecność, nie jest gwarancją tego, że on jest zmieniony. To tylko pokazuje, że Bóg go dotknął. Natomiast na dotknięcie Boże my powinniśmy odpowiedzieć we właściwy sposób, czyli idę za Jezusem Chrystusem. Amen? To jest bardzo ważne, bracia i siostry, żebyście nie myśleli, że jak cię Bóg dotknął, to jesteś zmieniony. Jak cię Bóg dotknął, to znaczy, że jest szansa, że będziesz zmieniony. Że jest szansa, że zaczniesz owocować. A nie traktuj, że jak Bóg ciebie dotknął, to po prostu jesteś już wspaniały, doskonały. My czujemy wtedy pokój, czujemy radość, czujemy Bożą obecność. Łatwiej nam panować nad różnymi złymi rzeczami w naszym życiu, ale to nie oznacza, że ty już jesteś całkowicie zmieniony. Amen? Kto z was, jak się nawrócił, to był całkowicie zmieniony? Nie? No powinniśmy chyba, nie? Bóg nas dotknął, to powinniśmy być tak zmienieni całkowicie, że przez całe życie jesteśmy jak Pan Jezus Chrystus chodzący po ziemi. Nie, bo wiemy, że to jest proces. My się też mamy uświęcać, zbliżać do Jezusa. Mamy trwać w Bożym Słowie. To jest działanie ciągłe. To jest działanie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Aż przyjdzie czas, kiedy odejdziemy do Pana Boga, albo On przyjdzie po nas. Otwórzmy może drugą księgę Kronik, 34 rozdział. Bardzo lubię ten fragment. Naprawdę to jest jeden z moich bardziej ulubionych fragmentów, ponieważ kiedyś, gdy się modliłem, czytałem sobie Pismo Święte, jak zobaczyłem ten fragment, i ja po prostu nie mogłem uwierzyć wręcz, że tak wyraźnie Bóg opisał przemianę życia człowieka. Zawsze mi się wydawało, że przemiana życia człowieka polega na uklęknięciu przed Bogiem, powiedzeniu: Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko, i że wszystko wtedy już jest załatwione. Samo słowo pokuta oznacza z greckiego metanoia, czyli przemiana umysłu. Tak? Dlaczego Biblia mówi o pokucie jako przemianie umysłu? Bo jak się zmieni twoje myślenie, na pewno zmienisz postępowanie. Jeżeli następuje taka dogłębna przemiana w myśleniu, na pewno dogłębna przemiana w postępowaniu będzie. My często chcemy to jakby tak emocjonalnie odbierać, czyli klękam, płaczę, bo trzeba płakać oczywiście, płaczemy i mówimy: o Panie, tak mi przykro. Za mało łez. O Panie, tak mi przykro. Więcej. O Panie, zobacz, ja już prawie leżę tutaj przed Tobą, tak mi przykro. Przecież Bóg zna Twoje serce, On wie, czy jest przykro, czy wyciskasz te łzy tak trochę na siłę. Bóg zna nasze serce. Więc dla Pana Boga rzeczywiście wystarczyłoby, kiedy uklękniesz, przeprosisz Pana Boga, jest okej. Ale dla nas nie. Dlaczego? Bo my musimy po owocach to rozpoznać. Przychodzili ludzie pokutować do Jana Chrzciciela. Co Jan Chrzciciel mówił? Jak ja się cieszę, że tylu was przyszło. Ale jestem kaznodzieją. Tylu ludzi samo i przychodzą. Uciekłem na pustynię, oni za mną. Nie, no muszę coś sobie mieć. Fajnie, że przyszliście. Błogosławię was. Nie, on mówi: słuchajcie, ja chcę widzieć owoce upamiętania w waszym życiu. I to jest właśnie rzecz, którą my nie poprzestajemy na samej modlitwie, bo chcemy widzieć owoce. Czyli my naprawdę klękamy przed Bogiem, naprawdę Go przepraszamy, naprawdę prosimy o pomoc, ale oczekujemy owoców w naszym życiu i dopiero owoce powinny nas zadowolić, a nie same staranie, samo staranie. Często jest tak, że jak dotknie Bóg naszych emocji, to mówimy, jejku, jest w porządku, Bóg mnie dotknął. No nie jest w porządku. Bóg nas dotyka nie dlatego, że ci powiedzie, że jest w porządku, tylko dlatego, że pracę masz wykonać. Posila cię, bo praca jest do wykonania. Pamiętacie Eliasza, jak zabiciu tych proroków wpadł niestety w depresję, życzył sobie śmierci i tam anioł go posilił. Pamiętacie, pojawił się anioł raz, najadł się drugi, 40 dni szedł w mocy tego posiłku. Fajne posiłki, takie na 40 dni. Chcielibyście tak jeść? Co 40 dni, to przeliczcie. 10 razy niecałe w ciągu roku i cały rok przeżyty. 10 razy, żona 10, dzieci też po 10, 40 posiłków i mamy cały rok z głowy. Ile finansów się zaoszczędzi. I on jeszcze w mocy tego posiłku 40 dni szedł. Pamiętacie? Bóg posłał anioła, który go posilił. Po co? Żeby on poszedł do miejsca spotkania z Bogiem. To nie było tak, że jak Bóg go posilił, to jest z nim wszystko w porządku. Z nim wszystko było nie w porządku wtedy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Eliasz, ja może tego nie będę czytał, tam Eliasz się żalił tak. O Panie, pozabijali Twoich sług, proroków, tylko ja się ostałem. Pamiętacie? Bóg znowu mówi, co Ty tu robisz, Eliaszu? Dwa razy. On znowu to samo opowiada. Zabili, wszystkich pozabijali, tylko ja jestem taki wierny. A Bóg mówi, nie, to jest parę tysięcy osób, co żyją dla mnie. Co Ty tu robisz w ogóle, Eliaszu? Chcielibyście takie pytanie usłyszeć na zasadzie, płaczecie, żalicie się, Bóg Was podniósł, poszliście gdzieś, a Bóg mówi, co Ty tu robisz? Wiecie, dlaczego Bóg zapytał, co Ty tu robisz? Bo On miał zadania do wykonania. I On zamiast wykonywać zadania, to się użalał nad sobą. My mamy zadania do wykonania w naszym życiu chrześcijańskim. My jako Kościół mamy zadania do wykonania, a my się użalamy jak Eliasz nieraz. O Panie, bo jest mi tak ciężko. O Panie, bo tak mało zarabiam. Jak ktoś mało zarabia, do Polski zapraszam. Z powrotem. Co Wy na to? Na urlop, to tak. Zdajmy sobie z tego sprawę, że my nie jesteśmy od użalania się nad sobą. My mamy wykonywać Boże dzieła. I często pokuta oznacza miejsce przemiany, w której my zaczynamy wreszcie wypełniać Bożą wolę. A nie miejsce, gdzie ciągle się użalamy, płaczemy, wyznajemy grzechy, oskarżamy się i myślimy, że to robi na Bogu wrażenie. Ja kiedyś tak myślałem, wiecie? Że jak człowiek tak stanie, taką samokrytykę złoży, nie? O Boże, jak jestem okropny. I tak obrzydliwy jestem. Jeszcze gorszy jestem, już nawet słów mi brakuje, Panie Boże. I mówi, no teraz to Ci przebaczę. No nie, słuchajcie, naprawdę nie ma znaczenia, jakich Ty słów użyjesz w sensie opisu swojego stanu. No, możesz przyjść i powiedzieć, Boże, nawet nie wiem, co mam Ci powiedzieć. To jest opisane w Biblii, gdy celnik bił się w piersi, za dużo nie powiedział, a Bóg mu przebaczył. Bo widział jego serce, że on naprawdę się skruszył. On jakby wołał w ten sposób, Boże, jeśli to jest możliwe, wybacz mi. On nie przychodził z taką arogancją, Boże, Ty musisz mi wybaczyć. To jest oczywiste, że Ty mi wybaczysz. On przyszedł i mówi, Boże, że jak to jest możliwe, ja tyle grzechów narobiłem, po prostu wybacz mi to. I ten był usprawiedliwiony, odszedł do domu usprawiedliwiony. A faryzeusz oczywiście elokwentny, tam ładnie mówił, ja nie jestem jak ten celnik, ja jestem w ogóle taki wspaniały i w ogóle służę i no w służbie to wiesz, Boże, Ty powinieneś mnie uszanować. I Bóg mówi, że w ogóle nie spojrzał na tę modlitwę. Dlatego to nie jest kwestia tego, jakich słów użyjesz. Oczywiście to znaczy użyj słów przepraszam i tak dalej, ale to nie jest kwestia słów. To jest kwestia Twojej postawy serca i Bóg to widzi. I kiedy Ty klękasz i mówisz, Boże, ja naprawdę, co mam Ci powiedzieć? No zawiodłem, ale chciałbym to wszystko zacząć odnawiać. To wtedy zacznie się proces przemiany. Dopiero to jest proces przemiany, a nie, że jesteś zmieniony w jednej chwili. Może przeczytajmy teraz ten fragment. A, jeszcze jedna rzecz. Jak myślicie, czy jeżeli 30 lat psujemy coś w życiu, czy jest możliwa naprawa w jednej chwili? Podam prosty przykład. Dużo jem. Mam 80 kilo, 90, 130, 150. I nagle mówię, Boże, jestem jak słoń. Klękam, mówię, Boże, przepraszam, byłem obżartuchem. Patrzę, chudy jestem. Widzieliście coś takiego? Dlaczego? Bo skoro zaniedbuję na przykład no choćby swoje przez złe nawyki żywieniowe swoje życie zaniedbuję, to często, nazwijmy, 3 lata mi zabrało przytycie, a 15 lat będę chud. Tak nieraz bywa. Nieraz wyrzucić zło jest łatwiej niż je zaprosić. Amen? I są rzeczy, nad którymi musimy po prostu popracować. Jeśli nie popracujemy, nie będzie zmiany. I dlaczego to mówię? Bo ja nie chcę, żebyście mieli takie magiczno-życzeniowe nastawienie do chrześcijaństwa, że to jest na zasadzie tylko uklęknę, powiem, Panie, to ja proszę, amen, już to mam. Są rzeczy, które Bóg ci da od razu, na 100%. Ale są rzeczy, nad którymi naprawdę będziesz musiał się natrudzić, dlatego że tak życie nas uczy, że tak jest. Podam przykład bardzo prosty. Czy widzieliście dziecko, które się urodziło i ja mówię tak, Panie, tak bym nie chciał przechodzić tego procesu dojrzewania u mojego dziecka, tego buntu młodzieńczego, uczyń go od razu takim geniuszem. I patrzę, dziecko mówi do mnie dwudniowe, uśmiecha się, cytuje mi tabliczkę mnożenia i tak dalej. No widzieliście takie coś? A mógłby Bóg takie coś zrobić? No myślę, że mógłby, tylko on tego na pewno nie zrobi, bo to jest bez sensu, nie tak stworzył ten świat. Więc pewnych rzeczy nie przeskoczymy i jeżeli chodzi o pokutę, przemianę, to jest twoja praca również. Duch Święty będzie ci pomagał, będzie cię zmieniał, ale to jest proces. Tak jak dochodziliśmy do wykształcenia, tak samo uświęcenie jest procesem, wzrost wiary jest procesem, wzrost poznania Słowa Bożego jest procesem, czy nie, czy też... Niech będzie Asia, bo akurat siedzi przed nami. Asia sobie klęka, mówi, Boże, tak bym chciała być najmądrzejsza na świecie. I nagle otwiera oczy, ale jestem mądra. Boże, kochany, no nikt mnie słuchać tylko nie chce. No tak nie jest, bracia i siostry. Chcesz znać Słowo Boże, chcesz być mądry? Spędzaj czas z Bogiem. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Nawet powiedzenie tak jest. Spędzaj czas z Bogiem, będziesz mądry. Będziesz spędzał czas z głupimi myślami, z dziwnymi pragnieniami, to taki będziesz. Będziesz po prostu dziwny. Na pewno będziesz miał niechrześcijańskie postawy, zachowania i myślenie. Przejdę może do tego fragmentu, bo nie skończę. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Ja bym chciał, żeby tak Biblia o mnie mówiła. Znaczy teraz już Biblia jest zamknięta, także już tego nie będzie, ale gdybym żył w tamtych czasach i by było napisane Darek nie odstępował ani w prawo, ani w lewo od drogi Bożej. No ja bym tak, no słuchajcie, to jest najlepsze chyba świadectwo, jakie może być. Że Słowo Boże opisuje kogoś, że żył rewelacyjnie. Ale teraz zobaczcie, to, że Biblia mówi, że taki idealny, że tak powiem, był. Ten werset mówi, że on taki wręcz dla nas jak ikona taka. Że on taki idealny, tak kochał Boga, tak chodził Bożymi drogami. Ale zobaczycie, że to jest cały proces w jego życiu. To nie było to, że on był idealny od tak, bo był idealny. Spójrzcie, w 8 roku swego panowania, gdy miał 8 lat, został królem, w 8 roku panowania, czyli miał 16 lat. 16-letni młodzieniec, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, może dotąd. W 8 roku swego panowania zaczął szukać Boga Dawida. Zdradzę wam tajemnicę, oni nie mieli Pisma Świętego w tym czasie. To jest szokujące, ale w tym czasie Izrael zapomniał o Piśmie Świętym. I teraz jak można szukać Boga bez Pisma Świętego? Tu się to wydarzyło, bo tu jest dalej napisane tak, a w 12 zaczął oczyszczać, czyli 4 lata zajęło mu szukanie Boga. Zaznaczam, ja to później wam przeczytam te fragmenty, nie mieli Pisma Świętego. Mógł szukać Boga na zasadzie swoich podstaw religijnych, czyli chodzenia do świątyni, tego, co kapłani mówili, tego, co uczyli. Innymi słowy, tak jak był ukształtowany w życiu, to według swoich najlepszych myśli czy pragnień zaczął szukać Pana Boga. Ja pamiętam w swoim życiu, ja takie coś przeżyłem. Wiecie, myślę, że co najmniej pół roku przed moim nawróceniem Bóg zaczął tak działać w moim życiu, Że ja byłem dopiero po nawróceniu to zobaczyłem, że to było Boże działanie. Oglądam film o przyjaźni i tak zacząłem płakać. To była jakaś zawiedziona przyjaźń. Tak mnie to dotknęło. Wiecie, coś mi złamało to w sercu. Głupi film oglądam. Naprawdę to był jakiś głupi film, nawet nie pamiętam, jaki miał tytuł. Ale jakaś były sceny dotyczące złamanej przyjaźni i to mnie tak dotknęło, że ja wiedziałem, że coś to łamie w moim życiu. Ja płakałem w pokoju może pół godziny, może więcej i mówię, Boże, co się ze mną dzieje? Przecież to wstyd w ogóle, żeby chłopak tak płakał, bo głupi film obejrzał. Ale to było silniejsze ode mnie, to coś zaczęło we mnie zmieniać. Później jakąś gazetę czy coś tam czytałem, jakiś był artykuł, znowu coś zaczęło dotykać mojego życia. Ja mówię, co się dzieje? A ja wiem, że Bóg używał nawet takich, nazwijmy, świeckich rzeczy, żeby coś w moim sercu zacząć zmieniać. I później to przygotowało mnie dopiero na to, że ja zapragnąłem Boga z całego serca. Po prostu te, być może te rzeczy, które mnie dotykały, że coś jest złamane, zawiedziona przyjaźń, powodowały, że ja naprawdę pragnąłem kogoś, kto mógłby kochać mnie, przyjaźnić się ze mną, kogoś, kto na całe życie byłby ze mną. Takie pragnienie Boga we mnie to zrodziło. I wiecie, on przez 4 lata szukał Boga tak, jak umiał. I powiem wam tak. Nawet gdy się nawracasz, w sensie oddania życia Jezusowi w oficjalnej modlitwie, nadal na początku szukasz Boga tak, jak umiesz, bo ty dopiero zaczynasz poznawać Pismo Święte. Dopiero zaczynasz poznać, więc i tak będziesz Go szukał tak, jak umiesz. Ale rób to z całego serca. Jemu to zajęło jakiś czas, takie te pierwsze kroki za Panem, że tak powiem. On wiedział, kto jest prawdziwym Bogiem. On wiedział, kto jest Bogiem jego ojców. I mówi, ja chcę Cię, Boże, znaleźć. Jeżeli jest napisane, że 4 lata szukał Boga, to znaczy, że być może zamiast urlopu i sielanki, może mówił, nie, ja muszę iść się pomodlić. Ja muszę jakoś wołać do Boga. Może poszedł na jakąś specjalne nabożeństwo, które tam organizowali Izraelici. Robił coś ze swoim życiem. I teraz, bracie i siostro, sam sobie musisz odpowiedzieć, czy szukasz Boga tak, jak umiesz na początku, czy narzekasz na przykład, czy biadolisz, czy szukasz winnych. Czy szukasz Boga? Ja niestety muszę stwierdzić, z rozmów duszpasterskich często to wiem, że wielu chrześcijan po prostu nie szuka Boga. Oni szukają rzeczy od Boga, ale nie szukają Boga. Oni szukają darów Bożych, ale nie Boga samego. Amen? Oni szukają błogosławieństwa Bożego, ale nie Boga samego. Powiem wam tak, jeśli szukasz Boga, będziesz miał wszystko, co jest związane z Panem Bogiem. Jeśli będziesz szukał tylko błogosławionych rzeczy, być może te rzeczy dostaniesz, ale samego Pana Boga nie będziesz spotykał tak, jak powinieneś. Bóg powinien być największym pragnieniem, marzeniem naszego życia. On najważniejszy zawsze. To powinno być większe pragnienie niż ożenek, niż zamążpójście, niż rozwód. Tak? Bo wiecie, niektórzy mają pragnienia całkiem nieboże. Tak im życie dało w kość, że pragną się rozwieść. Znacie taki werset: mężu, żono, kto jest żonaty, niech nie szuka rozłączenia. Boga mamy szukać. Spójrzmy dalej. A w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi, rozkruszyć namiał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach Manasesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów, w ich ruinach wokoło, kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany, namiał, poutrącać ołtarzyki kadzidlane w całej ziemi izraelskiej, po czym powrócił do Jeruzalem. Zobaczycie, ile było zła do wyrzucenia? Świątynki, aszery, odlewane bałwany, trzeba było kruszyć, trzeba było wyrzucać. Słuchajcie, cały Izrael był obsiany bałwochwalstwem. I powiem tak, niestety tak jest, że chrześcijanie, pomimo tego, że oddają życie Jezusowi, często są bałwochwalcami nadal. Nie mówię o tym, że czczą obrazy, nie mówię o tym, że czczą jakieś tam posągi, ale na przykład hołdują egocentryzmowi, hedonizmowi, takiej przyjemności życia. Wszystko by chcieli, wszystko im się należy. To jest naprawdę bałwochwalcze życie. My należymy do Jezusa. I im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. On ma pełne prawo do naszego życia. On ma pełne prawo pokazać nam kierunek i powiedzieć, że w tym kierunku mamy iść tą drogą. I im szybciej to zrozumiemy, tym dla nas jest lepiej, naprawdę, bo On jest dobry. Czy wyrzucasz ze swojego życia to, co jest złe? Bo jeżeli ktoś mówi, że pokutuje, to dla mnie nie wystarczy, że on się pomodlił, Boże, pokutuje. Ja chcę widzieć teraz, że on swoje życie zaczyna naprawiać. Najpierw szuka Pana Boga, teraz zaczyna wyrzucać swoje złe rzeczy. Pamiętam, jak się nawróciłem. Wiecie, miałem taki etap w swoim życiu. Byłem strasznie grzeszny, piłem, no różne złe rzeczy robiłem i wiersze pisałem. Wiecie, po nawróceniu rok czy półtora wziąłem taki zeszyt z wierszami. Jak zacząłem czytać, mówię, Boże kochany, mówię, ja się do psychiatryka nadawałem. takie smęty, jakie tam pisałem, takie, no ja chyba depresję miałem, poważnie wam mówię, według tych wierszy. Ja żałuję, że je wyrzuciłem, od razu po darmie wyrzuciłem, powiedziałem, że ja nie chcę mieć nic wspólnego z taką przeszłością, a teraz żałuję, że to wyrzuciłem, bo bym mógł po prostu udowodnić nawet, jaką depresję miałem. Po prostu żyć mi się nie chciało. I jak zobaczyłem, że to jest złe, wyrzuciłem. Nie tak dawno, może 2 lata temu, chodzę sobie po domu i takie, wiecie, patrzę, drzewko szczęścia pisze. Takie, to ładne to było, wiecie, takie powyginane z metalu. Chyba to były jakieś tam bursztyny. Słuchajcie, ja to miałem z 5 lat w domu, może więcej, w prezencie kiedyś dostałem. Nigdy nie przeczytałem, że to jest drzewko szczęścia. I jak przeczytałem, mówię, w życiu nie będę miał takiego dziadostwa w domu. Moim szczęściem jest Jezus, żadne drzewko nie jest szczęściem dla mnie. Dzwonię do Marzeny, wiecie, z żoną trzeba zgadniać. Mówię, Marzena, drzewko szczęścia mamy, wyrzucam. Wyrzucaj, wyrzucaj. Wiecie, to drzewko szczęścia nie jest jakimś tam przekleństwem w życiu, ale słuchajcie, ja nie chcę w domu mieć głupot. Bo jeden ma drzewko szczęścia, drugi pornograficzne filmy sobie poustawia na półce. Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. No nie, odrzucamy te rzeczy, które są złe. Biblia mówi, nie przyniosę złej rzeczy przed oczy. Nie stawię jakby przed oczy złej rzeczy. Więc trzeba powyrzucać niektóre złe rzeczy. Amen? Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe filmy też popsują nam wiele dobrych obyczajów. Bo na przykład obejrzymy film, w którym jest pokazane, że bycie chrześcijaninem jest bez sensu. Zresztą wiele filmów nie mówi cały film o tym, że chrześcijaństwo jest bez sensu, ale pokazuje taki fragment, że ufność dla Boga jest bez sensu. To jest tylko taka wstawka w całym filmie. Ale to tak naprawdę jest zawsze jakimś takim atakiem na nasz światopogląd, na to, że idziemy za Panem Jezusem Chrystusem. Albo to już jest nagminne, że bycie w małżeństwie to jest, że małżeństwo jest dla idiotów tak naprawdę. Partner życiowy. W Polsce akurat już tak jest, gdy są programy takie na żywo. Słowa mąż, żona właściwie się nie używa. Zawsze się o partnerach życiowych mówi. Co to jest? To jest atak na małżeństwo. I dla nas po pewnym czasie to jest normalne. No tak, to jest partner życiowy i tak dalej. My nawet przestajemy się jakby denerwować, że ten świat zmierza ku złemu. Po prostu tolerujemy to. Dlatego trzeba zacząć pewne rzeczy wyrzucać z naszego życia. Wyrzucisz z życia, wyrzucisz z głowy, wyrzucisz z pragnień, zobaczysz, że to zaczyna działać. Trzeba oczyścić swoje życie. Amen? Podam przykład złego myślenia. Żona wstaje i mówi, Boże, weź tego mojego jełopa i zmień, tak Cię proszę, ja już nie wyrabiam z nim. Czy to jest zła rzecz, którą trzeba wyrzucić? Tego męża. Nie, ale to myślenie na pewno. Dlaczego? Bo żona powinna rano wstać i powiedzieć tak, Boże, ja też byłam przykra dla niego. No mam taką złość na niego, ale to jest bezpodstawne, bo przecież ja też mu się nieraz dałam we znaki. To ja Cię przepraszam za to, że dałam mu się we znaki, wybacz mi to i zmieniaj też go. Zmieniaj nas oboje. To jest fajna modlitwa, Bóg będzie wysłuchiwał takiej modlitwy. Ale jeżeli my, mówię, szukamy ciągle winnego, to zło pozostaje jakby w moim myśleniu, pragnieniach i modlitwy moje są złe. Ja zamiast modlić się w sposób biblijny, to się modlę w sposób, którego Bóg nie może wysłuchać. Bo Bóg nie może wysłuchać twojego narzekania na męża, bo Bóg powiedział, że mamy się błogosławić, mamy sobie wybaczać, a nie narzekać na siebie nawzajem. Właściwie to jest nawet napisane, nie narzekajcie na siebie. Amen? A gdybym spytał, ilu z was narzeka jeden na drugiego? Kto jest odważny? No, 3 osoby, czy 4, czy 5. Fajnie, wiecie, Hamburg to jest do przodu, jak chodzi o brak narzekania. Naprawdę, słuchajcie, tu wychodzi z tego, że w Niemczech, a zwłaszcza w Hamburgu, to po prostu rewelacja. Czyli wyrzucamy złe rzeczy. Spójrzcie dalej. Czyli mamy tutaj w 8 roku panowania zaczął szukać Boga, w 12, czyli po 4 lata zaczął oczyszczać. Dalej mamy w 18 roku swego panowania, czyli 6 lat zajęło mu oczyszczanie z Izraela tych wszystkich złych rzeczy. Ile już mamy razem lat? 10. Żeby coś się naprawdę zmieniło, trzeba nieraz długotrwały proces wykonać. Nie chodzi mi o to, że my uklękniemy i często Bóg szybko nas zmienia. Naprawdę mija rok, 2, 3, naprawdę widać ogromne zmiany w wielu ludziach. Ale jeżeli chodzi na przykład o społeczeństwo, powiedzcie mi, co nieraz i 10 pokoleń nie wystarczy, że pewne rzeczy zaczęły być zmieniane. Bo my jako ludzie często ku gorszemu idziemy, nie ku lepszemu. Więc gdzieś musi być to miejsce, kiedy my w swoim osobistym życiu, w naszej rodzinie i w naszym kościele mówimy dość, zmieniamy kierunek, idziemy dokładnie tam, gdzie Bóg nas wysyła. Żeby wasz kościół miał znaczenie w Niemczech, w Hamburgu, Cały Kościół musi szukać Pana Boga. Amen? A w szukaniu Pana Boga jest zawarte pragnienie Boga, po pierwsze, szukanie Go i teraz oczyszczanie życia. Następna rzecz. W 18 roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Masajasza, dowódcę miasta i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana swego Boga. Zobaczcie, świątynia Boża leżała w ruinie. Świątynek było do oporu w całym kraju. Pełno tego było. Grzechu było pełno, a świątynią Bożą nikt się nie zajmował. I teraz zobaczcie, zaczęli szukać Boga. Gdy oczyścili, to dopiero przychodzi czas na naprawę świątyni Bożej. Według Biblii my jesteśmy świątynią Bożą. Nie zajmiesz się naprawą swojej świątyni, jak będziesz miał pełno bałwochwalstwa, złych rzeczy i będziesz z nimi żył. Po prostu nie możesz. Nie można Bogu służyć i mamonie. Nie możesz mieć złych pragnień i dobrych pragnień i mówić, dobre pragnienia zawsze będą górą. Nieprawda. Co jakiś czas przebije się dobre pragnienie, a w większości będziemy mieli jakieś złe pragnienia. Podam przykład pragnień, które się często nie urzeczywistniają. Każda dziewczyna marzy o księciu z bajki. Albo prawie każda. Tak? Siostry, marzyłyście o księciach z bajki. A rzeczywistość? Jak rzeczywistość wygląda? Jak tam ci książęta? W porządku. Ty, Mariusz, masz dobrze. Żona na kolanach cię wita. Słuchajcie, mamy marzenia i w większości wypadków one się nie realizują, naprawdę. Dlaczego? Bo żeby... A to jest bardzo dobre marzenie, naprawdę, siostry, to jest dobre marzenie, to jest od Boga marzenie, że mamy mieć dobrych mężów. Ale niestety, jak my stosujemy inne metody w życiu nawet doboru kandydatów na mężów, nie Boże, nie biblijne, nie uzgadniamy z Bogiem, nie żyjemy z Bogiem, no trafiamy lepiej lub gorzej. To jest jak loteria nieraz. Ładnie wyglądał, fajnie na główkę skakał, ale domem się nie zajmuje. Jeszcze go trzeba utrzymać. Bo za skakanie na główkę nie płacą. Bardzo mało ludzi za skakanie na główkę ma pieniądze. I teraz spójrzcie. Zajęli się odbudową świątyni Pana. Nie zaczniesz naprawdę dbać o świątynię swojego życia, żeby Duch Święty tam mieszkał w sposób taki dobry, że Duchowi Świętemu z Tobą jest dobrze. Bo nam z Duchem Świętym jest dobrze. Ale Duchowi Świętemu nie zawsze. Opowiem Wam taki przykład. Młodzież studencka. To jest prawda to, co opowiadam. Wynajęli mieszkanie. Nie pamiętam, ile tam było osób, chłopacy. I w jedynce była dziewczyna. Wszyscy byli nawróceni. No i kiedyś zacięły się drzwi od łazienki. Wiecie, jak w Polsce są te drzwi takie normalne i takie małe okno nieraz jest, przez które się światło trochę dostaje. Bo w Niemczech zauważyłem, raczej całości są drzwi. No w Polsce często są te takie. Byliście w Polsce, to wiecie. No i tam jeszcze jakiś chłopiec zatrzasnął, to wyciągnęli tą szybę i on przez tą dziurę sobie wyskoczył. Nie naprawili tych drzwi. Wchodzili przez tą dziurę. Dziewczyna długo nie wytrzymała. Drzwi nie naprawione. No, chciałbyście wchodzić do łazienki po jakimś krześle przez małą dziurę i zrezygnowała z mieszkania z chłopcami. I oni tam jakoś sobie mieszkali ze sobą. Powiem tak, to nie jest kwestia tego, co my uważamy, tylko czy Duch Święty uważa, że dobrze mu się mieszka w nas. Czy my go zasmucamy, czy on jest naprawdę pełen radości. To taka Boża radość w nas jest. Wyobraźcie sobie, niech będzie, mam mieszkanie 15 metrów kwadratowych, pralka, lodówka, dywan, takie rozkładane łóżko i mówię, Andrzej, zapraszam cię do siebie, kiedy chcesz, to przyjeżdżaj. Ja zajmuję tam na przykład 2 metry kwadratowe, lodówka ileś metrów kwadratowych, mówi, Andrzej, dasz radę. Wiecie, on może ze mną zamieszkać, ale jak mu się tam będzie mieszkało? I ja jeszcze powiem, Andrzej, kiedy chcesz, zapraszam. Cały dom jest twój. Albo inna sytuacja, że ja mieszkam dosyć dobrze, ale piwnicę mam jeszcze. I mówię, Andrzej, metry dla ciebie, tam w podziemiu. Fakt, słońca nie ma. Trochę wilgoci, ale no, nie jesteś z cukru, nie roztopisz się, nie? Można kogoś, wiecie, tak zaprosić, że jemu się odechce takiej gościny. I my nieraz tak robimy z Duchem Świętym. Naprawdę, my go zapraszamy do siebie, a warunki, w jakich każemy mu mieszkać, to są po prostu nie do opisania. To jest tak, że na przykład, taki przykład podaję. Zapraszamy Ducha Świętego do siebie, przychodzi do nas, mieszka w nas, a mówimy, Panie, teraz abyś na chwilę odszedł, to by było fajnie, bo pornografii chciałem trochę pooglądać. No wiesz, no mężczyzną jestem, mam hormony, no tak mnie stworzyłeś zresztą. Zamknij oczy na chwilę, o, to zamknij oczy, nie słuchaj. No przecież to jest bez sensu. Jak zapraszasz Ducha Świętego, on się nie wyprowadza od ciebie. Ale jak mu się będzie mieszkało w tobie? Duch Święty jest w tobie, a ty się kłócisz z żoną. I on na to patrzy. Ja wam powiem tak, nieraz, gdy byłem przy kłótniach małżeńskich, nieraz tak było, wiecie, że jest rozmowa duszpasterska, to tak nigdy nie rozmawiajcie ze skłóconymi małżonkami razem. Najpierw sobie z jedną osobą porozmawiacie, później z drugą. Jak im przejdzie, jak będą chcieli zmiany, to wtedy konfrontacja. Wcześniej konfrontacja jest bez sensu. I nieraz widziałem, jak na przykład żona zaczęła wyzywać męża. Słuchajcie, ja byłem zażenowany. Ja jako człowiek byłem zażenowany. I teraz mieszka we mnie Duch Święty i widzi na przykład twoje kłótnie rodzinne. To jak mu się mieszka w tobie? Co zachwycony ma być? Dlatego mówię, o świątynię Bożą trzeba zadbać. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy tak żyć, żeby Duch Święty swoją radość w nas okazywał, a nie żeby był zasmucony. Czyli zobaczcie, już mamy taki proces. Pragnienie Boga, oczyszczanie. Teraz zaczynamy dbać o świątynię, żeby Bóg mógł w nas mieszkać, przez nas działać i w nas działać. Czyli to już zajęło 10 lat akurat królowi. Gdy przybyli do arcykapłana Hilkiasza, dali mu pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, a zebrane przez lewitów pełniących służbę u progu, od manasesytów, efraimitów i od pozostałych Izraelitów, jak również od wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz od mieszkańców Jeruzalemu. Oni oddali je do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pana. Ci zaś kierownicy robót dali je pracującym nad odnowieniem i naprawą świątyni. Dali je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa na wiązania i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny. Królowie doprowadzili świątynię do ruiny. Ci, co powinni dbać o świątynię, doprowadzili ją do ruiny. My mamy dbać o świątynię i mamy też dbać o braci i o siostry, a my doprowadzamy nieraz siebie i innych do ruiny po prostu. Dobrze mówię czy źle? Znaczy, wiecie, ja nie chcę was zasmucić w takim sensie, że wyjdziecie do domu, powiecie, żyć mi się już nie chce, bo wszystko zrujnowane. Nie, właśnie namawiam do odnowienia. Mężowie ci wykonywali swoją pracę nader sumiennie. I kiedyś na to zwróciłem uwagę. Gdybyście mieli firmę, chcielibyście mieć sumiennych pracowników? Ja bym chciał, bo sumienny pracownik to jest taki, co dokładnie wykona według najlepszych swoich możliwości to, co jest zlecone. A nader sumienny? Jedziesz na urlop i firma stoi, bo on wszystko zrobi, nawet po godzinach zostanie. Kiedy odnawiali świątynię, zrobili to nader sumiennie. To nie było takie na zasadzie patrzenia na zegarek. Kiedyś pamiętam takiego brata, jak pościł. Post, 2 dni na przykład. O 12 o północy miał się skończyć post, więc 10 on już rozkłada wszystkie artykuły żywnościowe, przygotowuje sobie jedzenie, zegarek i wiecie, tak czeka przy tym 12 i zaczyna jeść. To nie jest post. Jeżeli człowiek cały czas tylko myśli o jedzeniu. Jak jesteś ciągle myślisz o jedzeniu, to zjedz lepiej to niż po prostu niby pościsz, a myślisz tak o jedzeniu cały czas. Oni, kiedy wykonywali pracę, wykonywali nader sumiennie. Nie trzeba było ich pilnować. Bracie, że tak pracujmy nad odnowieniem swojego życia, żeby nie trzeba było nas pilnować. Żeby nie było tak, że nie wiem, starsi kościoła ciągle chodzą, mówi, no weźmiesz się za siebie, czy nie weźmiesz? No weź się, tak cię proszę, no zrób wreszcie coś z sobą. I ktoś cię musi poganiać do tej pracy, do tego odnawiania, do szukania Pana Boga. Jest tak nieraz, nie? Że tak naprawdę musiałby ktoś stać z batem wręcz nad nami i ciągle nam przypominać, co my mamy zrobić. Biblijnie odnawiamy swoje życie w sposób nader sumienny. Czy chcemy takiego odnowienia? Teraz spójrzcie dalej. Może nie będę to czytał. 14 werset. Gdy wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni Pana, kapłan Hilkiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego podanego za pośrednictwem Mojżesza. To jest właśnie ciekawe. Wiecie, kiedy jest pragnienie Boga, kiedy jest oczyszczanie świątyni, kiedy jest naprawa świątyni, nagle się natknęli na skrzynię, gdzie wrzucano pieniądze i nagle odkryli, że Pismo Święte tam jest. Lud Boży odnalazł Pismo Święte. Ciekawe, nie? Nie wydawało wam się zawsze, że oni zawsze żyli księgą zakonu pańskiego? A tu jest napisane, że oni zapomnieli o tym. Nie mieli tej księgi. Wrzucili to do skrzyni, gdzie się wrzuca pieniądze. Czyli to był najlepszy sejf. Bo tam nikt pieniędzy nie wrzucał, więc to było na wieki, że tak powiem. Nie ma ofiarności. I to jest taka prawda. Ja to zauważyłem i widzę to i w swoim kościele, i wielu innych. Jeżeli ludzie szukają Boga, są ofiarni. Jeżeli nie szukają, mają węża w kieszeni. Naprawdę. Jest taki dowcip, który mówi, że chrześcijanie, jak ma wrzucić 5 zł na ofiarę, to tak ściska to 5 zł, że orzegasz, płacze. Taka ofiarność, żeby go z ręki nie wypuścić czasami. I teraz zobaczcie, oni wysypali pieniądze, bo tam się nagle pieniądze pojawiły. Zobaczcie, jak to działa. Ta odnowa wpływa na wszystkich ludzi, czyli król zaczął szukać Pana, zaczął oczyszczać świątynię, więc jest poruszenie w całym kraju. No wszyscy widzą, że jest oczyszczenie. Nagle patrzą, świątynia zaczyna być odnawiana i dzieje się jakaś praca. Jak zobaczyli, że jest praca, zaczęli pieniądze wrzucać na odnowienie świątyni. Więc to jest naturalny rozwój naszego życia, ofiarności, takiego oddania Bogu, że nie jesteśmy już uwiązani do pieniędzy, tylko pieniądze są środkiem zwykłym w naszym życiu. A to jest ciekawe, wiecie, jak można zgubić Pismo Święte? Jest inny przykład, ja akurat nie pamiętam teraz tego wersetu, gdzie jest zapisane, ale wam zacytuję, że skrzynia przymierza została zabrana kiedyś od Izraela. I jest napisane, Izrael znowu zapragnął Pana. Wiecie, ile lat minęło, zanim zapragnęli? 20. Po 20 latach dopiero zapragnęli Pana Boga z powrotem, bo skrzynia przymierza jest symbolem obecności Bożej w Izraelu. 20 lat im zajęło to, żeby znowu zapragnąć Pana Boga. No pół życia naszego wręcz takiego młodzieńczego czy dorosłego. I tu akurat no, odnaleźli pieniądze. To był, że tak powiem, z jednej strony przypadek, a z drugiej strony przypadek, bo nikt nie zaglądał do tej skrzyni. A z drugiej strony, kiedy zaczęli odnawiać, zaczęło się wszystko poruszać, wszystko zaczęło pracować, funkcjonować w sposób prawidłowy. Wysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni pańskiej, dali je do rąk dozorących i do rąk wykonawców robót. Potem pisarz Szafan powiedział królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę i Szafan zaczął z niej czytać królowi. A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty. Jak myślicie, co tam przeczytali w Torze, w zakonie Mojżesza, że on rozdarł szaty? Co mogli przeczytać? Co trzeba usłyszeć, żeby rozedrzeć szaty? Przekleństwa za odstąpienie od Pana Boga. I to dalej też jest opisane. Akurat trafili na miejsce, gdzie było opisane, że za to, gdy odstępują od Boga, przychodzi przekleństwo do naszego życia. I król rozdarł szaty, bo on się przestraszył po prostu. On mówi, przyjdzie na nas kara. Bracie, siostry, naprawdę, to jest dokładnie przez całe Pismo Święte pokazane. W Jezusie jest łaska, ale będziemy źle żyli, przyjdzie kara zawsze. My nie uciekniemy od kary, my nie uciekniemy od swoich własnych grzechów, tylko w Jezusie jest ucieczka od grzechów. Nie uciekniecie od następstw grzechów, jeżeli nie przyjdziemy do Jezusa. I jak nie pójdziemy za Jezusem, grzechy nas dogonią zawsze. Czy dogonią nas w jakichś tam, nie wiem, kłopotach, nędzy, chorobach, obojętnie w czym, dogoni nas to. Bo tam, gdzie jest grzech, diabeł ma prawo działać. Tam, gdzie jest grzech, ma prawo rujnować nasze życie i dręczyć nasze życie. Dlatego to co dzisiaj właściwie chcę wam przekazać, to chcę was zaszczepić takie pragnienie, ja będę zmieniał moje życie dzięki Jezusowi i ja będę wytrwały w pracy nad swoim własnym życiem. I będę przykładem, wzorem dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla mojego kościoła. Zrobię wszystko, żeby naśladować Jezusa i żeby ludzie ze mną żyjący byli budowani, a nie rujnowani przez moje życie. I to powinno być takie pragnienie, ale to taka determinacja, która się nie kończy. Po czym, może tak, i wtedy król powiedział w ten sposób, idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Tu też są poruszone akurat grzechy ojców czy przekleństwa pokoleniowe. On mówi, te grzechy, które już ojcowie zaczęli, one spadną na nas teraz. Oni zaniedbali świątynię Bożą, oni Boga opuścili. My ich naśladowaliśmy, więc gniew jest nad nami. I sami znacie swoje życie, kiedy zaczęliście szukać Pana Boga w jakiś sposób. Nieraz było tak, że był taki etap fajny, że zaczęliśmy szukać Boga, a później na kilka lat znowu jakaś przerwa, jakieś dziwne szukanie, nie wiem, tam pieniędzy, wygody, obojętnie czego. I tracimy naprawdę pewne rzeczy, które możemy zdobyć w Bogu. Ostatnio miałem spotkanie klasowe z podstawówki po 35 latach. I ktoś mówi tak, słuchajcie, ale nie róbmy następnego spotkania za 35 lat, mówi, bo będzie wyścig chodzików. I powiem tak, jeżeli my nie będziemy szukali dziś Pana Boga, to kiedy? Z tymi chodzikami? Jak dziś nie chcemy ewangelizować, to z tym chodzikiem pójdziemy na gdzieś tam głosić Ewangelię, przecież z tym chodzikiem nie dojdziemy nigdzie. Teraz jest czas, żeby szukać Pana Boga. I to jest czas, kiedy Bóg naprawdę chce nasze życie zmieniać, chce dotykać. Ja widzę to, że Bóg dotyka życia ludzkiego. On jest tak hojny, taki dobry. Ale On musi znaleźć serca, które odpowiedzą na Jego wołanie, że będą Go szukały, że będą ci ludzie Go szukali, te serca będą Go szukały, bez względu na wszystko, co się dzieje. Bo zaznaczam, jeżeli postanowisz szukać Boga, to nie myśl, że sielanka będzie w życiu. Odwrotnie nieraz jest, że kiedy ty szukasz Boga, to wrogowie się podnoszą. Czytamy księgę Nehemiasza czy Ezdrasza, tam się okazuje, że kiedy zaczęli odbudować Jeruzalem, to od razu wrogowie przyszli. Wcześniej oni tam nie siedzieli w Jeruzalem. Natomiast kiedy zaczęła się odbudowa, od razu przyszli, straszyli, próbowali tam przekupstwem, różnymi rzeczami, skargami, oszczerstwami powstrzymać budowę. Więc musimy się liczyć z tym, że kiedy zaczynasz pracować nad swoim życiem, będą sprzeciwy. Nawet twoje własne pragnienia będą się sprzeciwiały temu, że masz się poddać Panu Bogu. Poszedł więc Hilkiasz i ci, którym król kazał, by do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tokata, syna Hasry. Oni tak lubili tak te rodowody rozpisywać, nie? Jak się czyta to przełożonego szatni. Chociaż powiem taką dygresję. Wiecie, te imiona, one są wspaniałe. Dla nas nie, bo one są tylko trudne do wymówienia. Ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Izraelu i Janusz ma na imię nie Janusz, tylko Jahwe zbawia po hebrajsku. Asia ma na imię jestem wdzięczna Bogu. Sylwia ma na imię jak to było? Puzderko do pachnideł, takie słowo jest tam w księdze Hioba. Kesja. I teraz nagle wyobraźcie sobie, gramy w piłę, jesteśmy mali, nie? A mama krzyczy Jahwe zbawia, Bóg zbawia, chodź do domu na obiad. Pachnąca, chodź do domu, chodź. Wszystkie imiona mówiły o Bogu ciągle. Rozumiecie, co mi chodzi? Oczywiście był na przykład imię, ktoś miał Nabal, głupi. Głupi, chodź do domu, głupi, idź po zakupy. Bo imiona oznaczały często też to, co się w życiu ludzkim dzieje. I dlatego, wiecie, dla nas, mówię, te imiona są często dziwnie brzmiące, ale kiedy znamy ich znaczenie, to kiedy ludzie z sobą rozmawiali, to nie było tylko witaj Andrzej, tylko było na przykład witaj mąż umiłowany przez Boga, na przykład. Rozumiecie, co mi chodzi? Bo to imię to znaczyło. I także jakby to zachęcanie do życia z Bogiem, spatrzenia na Boga było nawet w imionach. I to jest rewelacja, bracia i siostry. Oni byli, jakby Bóg tak to zrobił, że oni byli ciągle nastawieni na Pana Boga. Co oczywiście, choćby z tej historii oznacza, że nieraz nic to nie dawało. Piękne imiona, a żyli nadal źle. Przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie, w drugiej dzielnicy i powiedzieli jej, o co chodzi. Ona rzekła do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie, tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim. Dlatego też mówię, że czytano przekleństwa. I ona mówi, wszystkie te przekleństwa spadną na to miejsce. Za to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Ja bym nie chciał takiego proroka usłyszeć, że nie ochłonie gniew Boży. Królowi judzkiemu, który posyła was powyrocznie Pana, tak powiedzcie, tak mówi Pan Bóg Izraela, co się tyczy słów, które słyszałeś, ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Oto ja przyłączę cię do twoich ojców w pokoju, będziesz złożony w twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. I na tym się kończy to proroctwo. I wiecie, to akurat jest bardzo dobry król. Dlaczego? Słyszeliście o królu Hiskiaszu, który miał podobne słowo, że za twojego życia nie przyjdzie nieszczęście. I on powiedział, dobre jest to słowo, dobre. Na co z wnukami? Co z moimi dziećmi? Skoro za mojego życia nie przyjdzie nieszczęście, a przyjdzie za moich dzieci, przecież ja nie chcę, żeby moje dzieci cierpiały. Ja nie chcę, żeby moje wnuki cierpiały. I Hiskiasz był wspaniałym królem, ale to jego zachowanie, kiedy jeszcze bardzo mi się nie podobało. On mówi, jeżeli za mojego życia będzie dobrze, to mnie reszta nie obchodzi. I jeżeli za mojego życia będzie pokój w Niemczech, będę miał dużo pieniędzy, nic mniej więcej nie obchodzi. To, że dzieci czy wnuki będą cierpiały, no trudno, taka karma. Rozumiecie, co mi chodzi? Tak można to wtedy przedstawić. To jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest właśnie taki fatalizm, bo ta karma to oznacza inaczej też fatalizm, czyli przeznaczeni jesteśmy. Co przeznaczono, to przyjmujemy. My nasze życie kształtujemy dzięki Jezusowi, a nie, że przyjmujemy wszystko tak, jak leci. Karma nas nie dotyczy żadna. To są bzdury, które ludzie wygadują. Bracie i siostro, my kształtujemy nasze życie i my możemy tak żyć z Bogiem, że będziemy mieli bardzo wielki, pozytywny wpływ na następne pokolenia. Ale możemy żyć tak, że następne pokolenia będą nas przeklinały za nasze głupie, złe życie. Jozjasz akurat zupełnie inaczej zrobił. Przyniesie tą odpowiedź królowi. Król rozesłał wezwania i zgromadził wszystkich starszych z Judy i z Jeruzalemu. Potem wstąpił król do świątyni Pana oraz wszyscy mężowie judzcy, mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i lewici, cały lud, od największych do najmniejszych. I kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w Księdze Pana. Wiecie, może ktoś powiedzieć, tak, król im rozkazał, to oni przyszli. No bo jak władza każe, to trzeba przyjść. Wyobraźcie sobie teraz, że oni muszą słuchać, muszą wręcz, bo król im kazał, więc od najmniejszego do największego słuchają pięcioksiągu Mojżesza. Jak myślicie, ile zajmuje czytanie pięcioksiągu Mojżesza przez takiego profesjonalnego lektora? Wiecie, no, z przecinkami, z kropkami, odpowiednie punkcja, znaki przestankowe, ja sobie czytam. Kto zaś się pisze? Dzisiaj w nocy Andrzej z Heniem ogłaszają, że rozpoczynamy czytanie całego Pisma Świętego. Kto się pisze na to? To być takie spotkanie tylko czytania. No, kto się pisze? Czemu nie ma chętnych? No, ale Pismo Święte będziemy czytali. Słowo Boże będziemy czytali. I nagle się okazuje, wiecie, że... Myślę, że tak Duch Święty dotykał tych ludzi, że oni słuchali Słowa Bożego. Wiecie, że nieraz czytamy Słowo Boże, ono jest takie jakbyśmy, nie wiem, kamień jedli. A nieraz to Słowo tak żyje w nas, że my się oderwać od Niego nie możemy. I wszyscy ci Izraelici stali i słuchali wszystkich tych rzeczy opisanych w Piśmie Świętym. Na pewno doszli do miejsca, gdzie błogosławieństwa są wypisane i gdzie były wypisane przekleństwa za nieposłuszeństwo. I teraz zobaczcie. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze. I znowu ktoś powie, no król im kazał przysiąc, no to przysięgali. I kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich. I tu chcę powiedzieć pewną rzecz. To wszystko się stało po tym, jak król zaczął szukać Boga, po tym, jak oczyścili z grzechów, bałwochwalstwa, różnych rzeczy Jeruzalem i całego Izraela. Po tym, jak odnowili świątynię, po tym, jak ludzie już byli poruszeni, nawet ofiarni stali się. I teraz się okazuje, że wysłali całe Słowo Boże, ten pięcioksiąg mojżeszowy, który był, Torę, i przysięgają, że z całego serca będą Bogu służyli. I powiem wam, że wydawałoby się, że to jest taki nakaz króla, ale to jest nieprawda. Spójrzcie. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana Boga ojców swoich. To jest sukces. I dlatego mówię o pokucie, która trwa. O pokucie, która zawiera w sobie wiele elementów, a końcem jest to, że nie tylko my jesteśmy w dobrej postawie, pozycji przed Bogiem, ale też mamy dobry wpływ na innych. Król Jozjasz, przez to, że miał autorytet jako król i stanął za Bogiem, zaczął szukać Boga, zaczął oczyszczać wszystko z grzechów, zaczął odnawiać świątynię, wrócili do Słowa Bożego. To jest powrót do Słowa. Odnaleźli Słowo Boże. I teraz jest napisane, że z całego serca to zrobili, obiecali to i przez całe jego życie zawsze służyli Panu Bogu. To jest prawdziwe przebudzenie. Jeszcze raz wam przeczytam to. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości. No wszystkie oznacza wszystkie. Nie zostawił nic. Nie było tak, że była, że oczyścił z wszystkich świątynek oprócz jednej przenajświętszej świątynki. Ze wszystkich ziem. Też nie było tak, że oczyścił w Jeruzalem, a gdzie indziej tam niech będzie bałwochwalstwo. Nie, on się zabrał bardzo gruntownie za to. I my naprawdę musimy wziąć się bardzo gruntownie za to. I tu podam tylko jedną dygresję. Nie bierz się za usuwanie złych rzeczy ze swojej żony, tylko zajmij się sobą najpierw. Żono, nie usuwaj złych rzeczy z męża, zajmij się sobą. Powiem więcej, nie usuwaj złych rzeczy z dzieci, tylko najpierw pokutuj ze swoich grzechów, bo nie jesteś żadnym autorytetem dla dziecka, jeśli źle żyjesz. My sami źle żyjemy, a dzieciom byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były przenajświętsze, że tak powiem. Pokażmy, że jesteśmy dobrzy. Moja Ania, ja bardzo często, kiedy piszę do mojej Ani, to tam na przykład, czy moja Marzena, nieraz tak sobie siedzę i my tak, Aneczko, jak ja cię bardzo kocham, jesteś córeczką moją ukochaną, najwspanialsza serduszka i tam buźki i coś tam jeszcze i wysyłam. I pamiętam, kiedyś Marzena też napisała do mojej Ani jakąś tam informację i na końcu, kocham cię, córeczko moja. A jej koleżanka przez ramię patrzyła i mówi, mama ci napisała, że cię kocha? A ona mówi, no pewno, przecież my ciągle sobie piszemy, że się kochamy. I ta dziewczyna była uderzona tym. Po prostu widocznie u niej w życiu tego nigdy nie było, że ktoś mówi sobie kocham, a już w SMS-ach, żeby, wiecie, tracić czas na pisanie SMS-ów, że się kochamy. No pewno, że tak. A co masz lepszego do roboty, niż powiedzieć, że kochasz żonę? Dlaczego właśnie często takich prostych, zwykłych uprzejmości nawet sobie nie wymieniamy? Bo jesteśmy egoiści, zajęci jesteśmy sobą. Nie mamy czasu nawet wysłać SMS-a żonie, że ją kochamy. Jak już w domu jej nie mówisz, że ją kochasz, to chociaż SMS-a jej wyślij. W każdym bądź razie, ja naprawdę tego życzę. Bracia, życzę Kościołowi w Hamburgu, żebyście nakłonili wszystkich, którzy znajdowali się w Hamburgu, do służenia swojemu Bogu przez całe wasze życie, niech nie odstąpią oni od Boga ojców swoich. Wiecie, to jest prawdziwa pokuta i prawdziwa przemiana. To nie następuje wtedy, kiedy my przychodzimy i po prostu tylko uklękniemy i sobie popłaczemy trochę. To, widzicie, że to jest praca? I ja to nazywam prawdziwą pokutą, z owocami. Nakłonienie serca do Boga, trwanie w tym naprawianiu życia, przychodzą dobre owoce i przychodzi prawdziwe przebudzenie. Czy tego chcemy? A wiecie, że będziecie musieli pracować? A wiecie, że jak zaczniecie biadolić, to liderzy przyjdą i powiedzą, przestań biadolić. Darek wam powiedział, że nie wolno biadolić, tylko trzeba pracować nad sobą? A dacie takie prawo, żeby ktoś was ochrzanił trochę, jak będziecie próbowali tak, wiecie, na litość kogoś brać, zamiast pracować nad sobą? Bo my mamy takie tendencje, my lubimy się tak rozczulać nad sobą. A trzeba się po prostu wreszcie za siebie wziąć. A jeśli nie my, to kto to zrobi? Jeśli my nie pokażemy naszym dzieciom, jak się szuka Boga, to skąd one będą wiedziały to? Im Bóg, kiedy rosną, będzie musiał od nowa rozpoczynać pracę i zaczynać pokazywać pewne rzeczy. Ja mam takie pragnienie, często o tym mówię. Ja chcę, żeby moje dzieci startowały z tego pułapu, który ja osiągnę. A nie, że ja zrujnuję coś, że oni od podziemi będą musieli rozpoczynać, bo ja nawet to dobro, które już w nich było, jeszcze zepsuję swoim złym zachowaniem. Ja chcę, żeby Kościół w Ostrowie, kiedy ja już, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie, odejdę z tej ziemi, żeby oni byli pełni ducha i zaczynali w tym miejscu, gdzie ja już skończyłem, a nie, że zaczynają od początku, bo ja wszystko zrujnowałem przez swoją głupotę czy jakieś fałszywe nauczania. Ale to Duch Święty chce w nas zrobić. Bracie, siostro, Bóg chce ciebie. Bez tej muchy w olejku, bez tej zazdrości, bez tego plotkowania, oczyszczamy z tych rzeczy. Olejek ma być piękny, czysty, aseptyczny, pełen błogosławieństwa. No wyobraźcie sobie, No już nawet nie ten olejek aptekarza, ale wyobraźcie sobie taki olejek, pełno much wpadało i namaszczanie kogoś na kapłana. Wylewają tu tak muchy takie poprzyklejane z tym olejem wszędzie. To nawet niesmacznie wygląda. Olejek ma być bez tych much. Prawda? Nie, chyba nie szukacie na półce oleju. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia extra virgin z trzema muchami. Dodaje smaku, zapachu, mocy. Wiadomo, że poszukujemy czegoś, co jest naprawdę czyste. I Bóg chce czyste naczynia. Podam taki prosty przykład jeszcze. Jeśli kto siebie zachowa czystym od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Tak? Kiedyś młodzieży to mówiłem. Mówię, Boże, jakie to są naczynia do celów pospolitych? I wiecie, co mi przyszło do głowy? Nocnik. Nocnik jest do rzeczy pospolitych. I teraz wyobraźcie sobie, bierzecie gości, teraz oczywiście czas się zmienił, ale bierzecie nocnik, wypucowaliście go, nadal widać, że to nocnik. Nalaliście zupy, stawiacie przed gości i mówicie, częstuj się. On widzi, że to jest nocnik. Ja myślę, że choćbyś był, nie wiem jak prawdomówny, to chyba byś wiedział, że cię brzuch boli, albo że musisz wyjść nagle na chwilę, że masz sprawę do załatwienia, że telefon dzwoni. Wszystko zrobisz, żeby z tego naczynia pospolitego nie jeść tej zupy. Amen? I teraz, ale zaznaczam, nocnik jest bardzo potrzebny. Zwłaszcza w dawnych czasach był bardzo potrzebnym naczyniem. Ale nie nadawał się do wielu innych rzeczy. A nawet jeżeli się nadawał, to było niestosowne go użyć do tego. I Bóg mówi tak, jak będziesz robił rzeczy pospolite, to będziesz takim naczyniem do rzeczy pospolitych. Nie będziesz żadnych zaszczytnych rzeczy w tobie, takich od Boga, takich dobrych. I pospolite co jest pośród? Pospolite, czyli powszechne, że tak powiem. Co jest powszechne pośród ludzi? Kłamstwo, porównywanie się, zazdrość, chciwość, lenistwo, głupota. To jest pospolite. Będziesz tak żył w taki sposób pospolity, Bóg cię nie będzie mógł użyć. Naprawdę. No jak Bóg może cię użyć? Jak co chlapniesz, to skucha, że tak powiem. Co powiesz, to po prostu płakać nad tobą. Amen? I później jest tak, wiecie, że nawet Ewangelia jest głoszona w sposób niewłaściwy, bo ktoś przychodzi i mówi tak, bracie, chcesz się nawrócić? Bóg to ci da wszystko. Jejku, ile ci Bóg da. I tak naobiecujecie ludziom, że oni za dwa miesiące mówią, oszukałeś mnie. Ty powiedziesz, że mi Bóg wszystko da, on mi nic nie dał. Jeszcze gorzej jest, coś mnie atakuje. Bo nawet Ewangelii nie umiemy przedstawić w sposób właściwy, tylko przedstawiamy według naszych pragnień czy marzeń, które są niewłaściwe nieraz. A prawdziwa Ewangelia brzmi tak. Człowiek jest grzeszny, zasłużył na śmierć. Każdy człowiek jest grzesznikiem i nie ma ani jednego sprawiedliwego. I jedynym ratunkiem jest Pan Jezus Chrystus. I jeśli ktoś nie przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa i nie będzie pokutował ze swoich grzechów i nie dozna przemiany, to zginie w piekle. Dlatego ratuj się ze swoich grzechów i idź za Jezusem, bo to jest jedyny Pan. Niezależnie, czy będzie ci dobrze, czy źle, czy przyjdą wyrzeczenia, czy niezwykle szczęśliwe dni, nadal masz iść za swoim Panem Jezusem Chrystusem. I to jest prawdziwa Ewangelia. A nie obiecywanie ludziom gruszek na wierzbie. Ja wam powiem tak, jeżeli chcecie wy i ja zmiany życia, do pracy. Do pracy z Bogiem. Nie mówię o uczynkowości tutaj. Mówię o takiej solidnej pracy według Słowa Bożego, według Pisma Świętego, według tego, tych wskazówek, które Bóg daje. I wtedy dopiero przyjdzie do ciebie prawdziwa przemiana. Amen? I niech mi nikt nie mówi, ile lat jest nawrócony. Bo znam ludzi, którzy jak mówią, że jest 30 lat nawrócony, to ja mówię, bracie, strzał w stopę. Wstyd. Po 30 latach powinieneś inaczej żyć. A niektórzy myślą, że jak powiedzą, że 30 lat jest nawrócony, to wrażenie na mnie to zrobi. Rozumiecie, o co mi chodzi? A gdybyś popatrzył na swoje życie, to jak powiesz, wykorzystałeś te lata nawrócenia, czy przegrałeś te lata nawrócenia? Czy od czasu, kiedy dodajesz życie Jezusowi, ciągle idziesz w górę, czy po prostu musisz powiedzieć, Boże, mogłem być gdzie indziej, mogłem Cię kochać w sposób dużo większy, mogłem służyć ludziom lepiej, a jestem nadal egoistą. Rozumiecie, o co mi chodzi? Żebyśmy nie stracili następnych lat, które są przed nami. Bo Bóg ma dobre lata. Pamiętam takie proroctwo. Już będę kończył. Pamiętam takie proroctwo. Bardzo krótkie. Jeśli się nie ukorzysz, nie poddasz mi się, nie pójdziesz za mną, w tym znaczeniu to było, to przyjdzie przebudzenie, ale ty będziesz tylko obserwował je, nie będziesz uczestniczył w nim. I słuchajcie, ja tak zacząłem płakać, tak mi się przykro zrobiło, bo sobie uświadomiłem, że jak będę źle żył, Ja będę widział z boku, jak widz, co się dzieje, a Bóg nie będzie mógł mnie użyć. I mówię, Boże, zrobię wszystko, żebyś mógł moje życie użyć. Ja nie chcę być człowiekiem, który stoi z boku i wszystko ma przegrane. Wiecie, jaki to jest wstyd? Kiedy Bóg będzie używał innych, tych, których uważałeś nawet może za mniejszych, za gorszych, za mniej duchowych, Bóg ich będzie używał, bo go zaczęli szukać, a ty będziesz stał z boku i Bóg ani nie będzie mógł cię popchnąć, żebyś cokolwiek dobrego mógł zrobić. A jeśli nawet Bóg cię będzie mógł użyć, to tylko jak tego osła, to jak tej osicy Bileama. Nie jak rozumnego człowieka oddanego szczerze Bogu, tylko takie zwierzątko bezrozumne. I to jest nasz wybór, bracia i siostry. I nie będę was przepraszał, że z takim słowem was zostawię tutaj i pojadę do domu później. Bo wiem, że to jest coś, co każdy z nas musi przemyśleć i postanowić. I jeszcze raz was zapytam, czy dacie prawo swoim liderom, żeby was osadzili trochę, przypomnieli, że nie narzekamy, tylko idziemy do przodu. Nie biadolimy, tylko idziemy do przodu. Nie rozczulamy się nad sobą, tylko ma być praca wykonana. Bo jeśli pozwolicie na to, oni będą mogli bez obaw powiedzieć, słuchaj siostro, słuchaj bracie, no widzę, że w twoim życiu jest coś nie tak. To co, bierzemy się za siebie. Ja cię będę zachęcał, ja ci pomogę, ale bierzesz się za siebie. Amen? Bo inaczej to będzie tak, niestety takie czasy nastały, że jest taka kultura, że jeden drugiemu nic nie mówi. Znaczy w kościele to nie zawsze działa, bo w kościele niektórzy właśnie wszystko mówią. Ale nieraz jest tak, nie, to jest jego prywatna sprawa, nie, to jest jego prywatna sprawa. Słuchajcie, jak prywatna sprawa? Jeżeli ludzie w zborze źle żyją, to jakie my mamy nabożeństwa? Pełne ducha? Czy raczej przychodzi taki Duch Święty musi przychodzić ciągle z tym smutkiem, żeby wreszcie ludzie pokutowali? Nie tak dawno w kościele mówiłem jakieś słowo i tak mówię, tak wiecie, jako kaznodzieja się trochę nieswojo poczułem, wiecie, że ja już chyba trzeci miesiąc ciągnę ten temat. Mówię na różne tematy, używam różnych wersetów, a i tak mówię ciągle o tym samym, o jedności. I mówię, wiecie, co to znaczy? Jedna siostra mówi, że nie rozumiemy. Ja mówię, no tak, nie rozumiemy, że trzeba walczyć o jedność. Żyjemy ciągle byle jak, więc nie pójdziemy do przodu, tylko Bóg będzie tak długo mówił o jedności, aż zaczniemy o tą wolność walczyć i dbać o tą jedność w Kościele. I my nie pójdziemy do przodu, jeżeli pewnej lekcji nie odrobimy. Myślę, że tą lekcją na dziś jest to, że przestajemy biadolić nad sobą, przestajemy się rozczulać i zaczynamy wreszcie naprawiać swoje życie. I może to będzie proces miesięczny, półroczny, pięcioletni, nie ma znaczenia. Wchodzimy w proces przemiany, pozwalamy Bogu się zmienić i niech nas użyje, kiedy chce i w jakikolwiek sposób zechce. Amen. I wtedy, jak się spotkamy, bracia i siostry, razem, jak zaśpiewamy i wszyscy tak pragną tego Pana Boga, to niebo na ziemi, autentycznie. Niebo na ziemi, a nie smutki, myśli, których nie chcemy, dręczenia, których nie chcemy. Amen. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, tak bardzo chcę podziękować Tobie za każdego z nas. Za to, że przyszedłeś do nas. Za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za nas i zapłacił cenę za nasze grzechy. Panie Jezu, ja wiem, że Ty nie umarłeś tylko po to, żebyśmy ładnie opowiadali o Tobie, ale żebyśmy żyli z Tobą, abyśmy żyli Twoim Słowem, abyśmy wstępowali w Twoje ślady. Panie, Ty zawsze szukałeś woli Ojca i zawsze ją wypełniałeś. Boże, my musimy przyznać, że przez większość naszego życia szukaliśmy własnej chwały, własnych dróg i robiliśmy wszystko po swojemu. Dziś chcemy przeprosić Ciebie. Oddaliśmy Tobie życie, ale często i tak próbowaliśmy żyć po swojemu. Dlatego dziś, Panie, rezygnujemy z tronu w naszym życiu i prosimy, żebyś Ty zasiadł na tronie naszego życia. Przepraszamy za to, że zasmucaliśmy Ducha Świętego. Przepraszamy za to, że często nie wchodziliśmy w to miejsce, które przygotowałeś dla nas, a próbowaliśmy ciągle coś robić po swojemu. Panie, naucz nas swojego słowa. Naucz nas szukać woli Ojca. Naucz nas, Panie. Prowadź nas swym Duchem Świętym. Wstępuj na nasze życie i buduj nas. Panie, my chcemy wykonać pracę, którą nam zleciłeś. My chcemy nasze życie Tobie oddać. Panie, całkowicie. Każdy dzień naszego życia, nasze marzenia, nasze pragnienia, wszystko to, kim jesteśmy, co posiadamy, naprawdę wszystko chcemy Tobie oddać w taki serdeczny sposób. I Panie, chcielibyśmy, żeby urzeczywistniło się to słowo, które czytaliśmy w drugiej Księdze Kronik, że oni przez całe życie swoje służyli Tobie, Panie. Panie, chcemy Tobie służyć. Chcemy całym zborem Tobie służyć. Chcemy, Panie, żeby ludzie, którzy będą przychodzili do tego Kościoła, widzieli, że najważniejszy jest dla nas Chrystus i że szukamy Chrystusa. że naśladujemy Go, że niezależnie, czy jest nam łatwo, czy trudno, czy dużo czasu, czy mało poświęcamy, ale szukamy Ciebie. Szukamy Ciebie, Chryste, miłujemy Ciebie, jesteśmy w jedności, jesteśmy w zgodzie, Panie. Ty powiedziałeś też, Boże, że tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Ty posyłasz swoje błogosławieństwo. Wylej swój olej, Panie, teraz. Wylej swój olej, Panie. Niech, Boże, to pragnienie przemiany pozostanie w nas i żeby nikomu nie ukradziono tego słowa, że to jest proces, w którym my musimy naprawdę trwać. Żeby nie było tak, że ktoś po jednej modlitwie powie, że jest wszystko w porządku. Panie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok, niech nasze życie idzie tylko w Twoim kierunku, ku zmianie, ku odrzuceniu zła, ku przebudowie naszego życia, tak żebyś nas mógł użyć gdziekolwiek chcesz, w jakikolwiek sposób chcesz, pośród znaków i cudów, które Tobie towarzyszyły, Panie Jezu. Oddajemy się Tobie. Duchu Święty, przeschadzaj się pośród nas. Panie, proszę Ciebie, za chwilę jeszcze będziemy się modlili o różne potrzeby. Ja proszę Ciebie, żebyś dotykał naszych serc, Panie. My tego potrzebujemy bardzo. Alleluja. Amen. Amen.